Witam, witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 91 z niedzieli 3 listopada 2024 roku. Z tej strony kwadrata, po drugiej stronie jak zawsze...
Jak zawsze Squall. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór Squallu. Już jakby zima się zbliża, a my się zbliżamy pomału do setki odcinków, bo już 91. I za te odcinki możemy między innymi dziękować komu? Jak nie naszym patronom.
Tak, patronom naszym jak zwykle dziękować możemy. Animowiczowi, Byśkowi, Pani Szeręce, Little Ghostowi, Cęciorowi, Damianowi D oraz Jackowi S. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Przypominamy właśnie na serwisie Patronite. Możecie nas wspierać i później będziecie właśnie w Hall of Fame wymienieni, jeżeli sypniecie groszem. Ale przypominam, że też możecie nas wspierać po prostu udostępniając nasze odcinki swoim znajomym i także lajkując nas wszędzie, gdzie się da. Dobrze, no to myślę, że możemy przejść do biblioteki, gdzie masz kucharską książkę z Gry o Tron. Dobre żarcie?
Tak, dobre żarcie, bo... W sumie to zamówiła Renia tą książkę, ja się dowiedziałem w momencie, jak ona już przyszła, ale tu muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajna pozycja, bo po pierwsze tania, to znaczy ona z tyłu układki niby marzy 70 zł, ale na takim, nie że robię komuś reklamę, ale na przykład na takim świecie książki można ją kupić za 40, ciekawostka. To po pierwsze, po drugie jest sygnowane marką Fantastyka, czyli tego magazynu polskiego. Okay. Kolejna sprawa, to jest bardzo pięknie wydane w twardej oprawie. I większa część tutaj polecanych potraw, które możemy sobie przygotować, ma zdjęcia. To oczywiście większa część, nie że wszystkie. Papier oczywiście jest kredowy, te zdjęcia są faktycznie ładne. To wszystko przy okazji jest też tak jakby... No ma bardzo ładne ilustracje oprócz tych zdjęć, bo one są takie bardzo trochę jak drzeworyty, mogę tak powiedzieć, coś na tej zasadzie. Albo jak płaskorzeźby po prostu, tylko bardziej drewniane. Bardzo mi się to podoba. No i też jest masa fajnych, ciekawych rzeczy, bo mamy tu i desery, i jakieś dania mięsne, i rybne, i jakieś tam drineczki, inne rzeczy. I takie rzeczy trochę bardziej, w sensie potrawy takie trochę bardziej niestandardowe. Przykładowo mamy pieczone winogrona red wine'ów. I ja wiem, że może to nie brzmi jakoś fantastycznie na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut ucha bardziej. Ale na przykład powiem ci, że samo zdjęcie wygląda bardzo zachęcające i na przykład ja bym spróbował.
Już coś gotowaliście z tego, czy na razie jeszcze?
Jeszcze nie, ale będziemy, bo jest taki plan, bo w trakcie tygodnia to trochę nie ma na to czasu, ale myślę, że na święta, jak będzie wolne, to będziemy sobie gotować coś na święta z tego przy okazji. W sensie nie, że na Wigilię, tylko po prostu na okres świąteczny. Ale tak, jest bardzo, bardzo fajne, bardzo fajnie zrobiona ta książka. I polecam. To nawet nie tylko dla osób, które lubią Grę o Tron, tylko po prostu dla łasuchów, bo można tu trafić na masę fajnych przepisów i powiedziałbym, że takich bardziej niestandardowych, a nie, że tak jak zwykle, wiesz, będzie to, nie wiem, schabowy czy mielony w 10 wariantach, wiesz, tylko faktycznie masz tutaj fajne rzeczy.
Pytanie, czy to jest takie bardziej właśnie fikuśne, żeby wyglądało na bardziej fantazy, czy może inspirowane jakimiś przepisami renesansowymi, czy coś w tym rodzaju?
Ja bym powiedział, że to bardziej jest faktycznie inspirowane chyba tym, co było w książkach Martina. Z drugiej strony ja nie jestem jakimś ultraznawcą, to znaczy znam serię, ale wiesz, może nie tak bardzo od podszewki, żebym zaraz wyleciał ci z wiedzą kulinarną na ten temat. Nie wiem po prostu, ale wygląda to fajnie, naprawdę fajnie. No i mówię, są ciekawe rzeczy. Ja bym zjadł. Mam nawet stary tutaj zupę z kasztanów.
Będę go jadł.
Tak, będę go jadł, będę go zjadł nawet.
Dobrze, no to w przyszłości czekam na relacje odnośnie jakości jedzenia, które tam w książkach jest zaprezentowane.
Będzie, bo już z Renią rozmawialiśmy na ten temat i będzie gotowane.
Ogólnie wiesz, jakby najbardziej boję się, jeżeli to jest jakaś taka totalnie fantastyczna książka, która wrzuci do garnka wszystko i zobaczymy, co wyjdzie, ale mam nadzieję,
znaczy,
że...
Tutaj... Nie, no tak jak powiedziałem...
Że tutaj nie będzie
to
tego.
To trochę problemu. Wygląda, w sensie one są trochę bardziej fancy, niektóre te przepisy. No, że nie wszystkie, ale niektóre są faktycznie trochę bardziej fancy. Ale oprócz tego to jest coś, co można sobie przygotować w domu. Raczej nie widziałem niczego takiego, co by sprawiało jakieś ultra problemy, szczerze mówiąc.
No okej, okay, super. No to w sumie będę czekał tylko i wyłącznie na sprawozdanie i przejdźmy dalej, gdzie parę rzeczy oglądaliśmy i dwie rzeczy, które w sumie przyszły i poszły już. Pierwsze to jest Agata Allalong, które ty dokończyłeś, ja porzuciłem po trzecim odcinku.
I powiem ci, że niesłusznie, niesłusznie porzuciłeś, bo okazuje się, że i to nie tylko z mojej perspektywy, tylko perspektywy chyba całego internetu.
Wiesz co?
To jest produkcja, na którą... Daj mi skończyć, daj mi skończyć. To jest produkcja, która z perspektywy chyba całego internetu została okrzyknięta produkcją, na którą nikt nie czekał, a która dostarczyła absolutnie fenomenalny poziom. Szczególnie pod względem scenopisarstwa, szczególnie pod względem kostiumowym, czy efektów praktycznych, bo mamy tu też efekty praktyczne zamiast efektów specjalnych, przynajmniej nie ma ich jakoś specjalnie dużo. No i też jest bardzo ładne tutaj oddanie hołdu komiksom, bo jest sporo rzeczy wziętych z komiksów. Bardzo ładnie to zrobione jest. Nie chcę spoilerować ani tobie, ani nikomu, ale kurde, to jest naprawdę fantastyczny jesienny serial, który warto obejrzeć, bardzo warto obejrzeć.
No właśnie, wiesz, jakby to nie jest trochę dla mnie. Ja po trzech odcinkach już widziałem, że ani mi jakby styl aktorstwa nie odpowiada, ani mi nie odpowiada w rzeczywistości klimat do końca, bo to jest takie typowo halloweenowe, jak ktoś jest bardzo w te klimaty, to może. Ale dla mnie jakby to nie było coś, co mnie jakby, wiesz, zaczepiło. I było raczej na takiej zasadzie, że okej, dobra, ale mnie to nie interesuje kompletnie. I wiesz, po trzech odcinkach byłem już znudzony i po prostu zrobiłem pas. Miałem inne rzeczy po prostu do obejrzenia. No.
No ja rozumiem, to nie zmienia faktu, że powinieneś dać szansę. Bo naprawdę warto.
Jest tyle rzeczy, że ja mogę, wiesz, próbować, a po trzech odcinkach czuję, że to nie jest dla mnie, to wiesz, po co ja mam się, wiesz, dalej pchać w to. Co będziemy mieli przykład czegoś, co nie polecam za chwilę, ale jakby nie jest...
No ja polecam.
No ale nie jest to coś, co, wiesz, mnie zachwyciło jakoś specjalnie i najzwyczajniej w świecie po prostu nie byłem po prostu w stanie się przemóc, żeby dalej to obejrzeć, no. Bo to jest jak to jest, jakby kiedy masz tam coś do obejrzenia i patrzysz na tą listę, co masz rzeczy do obejrzenia, to już ten kolejny odcinek dla mnie było takie, w sumie mi się nie chce, wolałbym coś innego. Kompletnie nie złapało mnie swoimi jakby haczykami i nie ciągnęło mi, żeby ten serial kończyć.
Próbuję mimo wszystko się przemóc, bo to jest bardzo dobry serial, który naprawdę warto obejrzeć, bo mamy bardzo fajne pociągnięte postacie od samego początku do samego końca. Te postaci są rozwijane. Po drugie, to jest udany spin-off WandaVision, który kontynuuje wątki z WandaVision. Mało tego, kontynuuje wątki z Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Także to jest też warte odnotowania. No i tak jak powiedziałem, on sam w sobie się świetnie prezentuje. No to jest po prostu dobra produkcja. Dobrze napisana przede wszystkim.
No okej, okay, no mówię, jakby nie jestem, jakby nie gwarantuję, że ja to dokończę. Są rzeczy, których nie doglądałem do końca, więc...
Ja wiem, że ostatnio jest trend na hejtowanie MCU, ale akurat to jest projekt, który MCU wyszedł, naprawdę.
Wiesz co, ja wiem, co mi tutaj Michał powiedział, nasz ten edytor, co nie? Człowiek od audio nasz, któremu też to się podobało, ale jakoś jakby mimo wszystko ja mam tak, że nie wiem. Jakby nie ciągnie mnie po prostu.
Ja bym spróbował, naprawdę spróbuj. No stary, ale no jak macie ciągnąć, skoro obejrzałeś 3 odcinki z 9?
No bo trzeba obejrzałem 3 odcinki,
to jest, ale... To jest 1/3.
No ale wiesz, no jakby nie ma sensu oglądać serialu, który w ciebie nie interesuje. No jakby obejrzałem 3 odcinki, było
No ja się pozwolę nie zgodzić, no bo jak ma być no to okej, to inaczej. Jak to ma być fantastyczne i wciągające, jak nawet w trakcie 3 odcinków dobrze wątek główny się nie zapomniał.
No ale
nawet.
Widzisz, to ale mam pytanie, to na ile mam odcinków obejrzeć, żeby powiedzieć, że mnie coś nie interesuje? To mam dokończyć po prostu całość, obejrzeć i dopiero powiedzieć?
Nie wiem, najlepiej wszystkie. No, właśnie. Nie wychodzę z założenia, że jak coś mi się nie podoba, to oglądam to i dopiero stwierdzę, czy mi się podobało, czy
no,
nie.
Ja oglądam 3-4 odcinki, jak mi się nie podoba, to przestaję, no bo mam inne rzeczy lepsze.
To znaczy, że twoje zdanie jest nic nie warte, bo nie poznajesz materiału.
Nie, no
po prostu
to nie jest tak. Jeżeli serial nie jest dla ciebie, to dlaczego masz się do końca katować nim i obejrzeć do końca? Nikt mi nie płaci za to, żebym ja był recenzentem taki,
no
który...
No dobra,
to
masz rację, ale wtedy nie możesz się na jego temat wypowiadać, bo
no ale czy ja ci mówię, że to jest złe? Ja ci mówię po prostu, że to nie była rzecz, która mnie nie zainteresowała i to nie była rzecz, która by mnie złapała jakoś. Po prostu taka jest moja opinia, że ja po 3 odcinkach po prostu byłem niezainteresowany i dalej nie oglądałem, no.
No okej, okay. Jak tam uważasz? Ja uważam z kolei, że to jest fantastyczny, mistyczny projekt z Marvela, który Bardzo fajnie rozwija tę stronę tego uniwersum. No ale okej, okay, możemy przejść dalej.
Dobrze, ja za to muszę powiedzieć, że naciąłem się na paździerz niezły. I to by miało krótkie odcinki półgodzinne, było ich 6 i było Yakuzą. Tylko dlatego to obejrzałem do końca, bo Amazon wypuścił to tak po prostu ciurkiem. Na takiej zasadzie, jeden tydzień 3 odcinki, drugi tydzień 3 odcinki. Czyli ten serial Like a Dragon Yakuza w sumie wypuścili na 2 rzuty w 2 tygodnie. I jakoś nawet, wiesz, nie dziwię się, że nikt o tym nie rozmawia, bo to jest nieziemskie, jest nieziemsko słabe. Od razu...
Ja szczerze mówiąc w ogóle nie widziałem jakiejkolwiek opinii w internecie, bo chyba nikt się nie zdecydował na oglądanie tego, zdaje się.
Ludzie się zdecydowali na oglądanie fani serii i pierwsza opinia była po 3 odcinkach, że to... no to nie bardzo jest Yakuza, co nie? Że to ktoś po prostu z wierzchu farbą na Yakuzę pomalował, bo ma tam elementy, które są z gier i ma trochę, wiesz, na przykład kostiumów i scenografii z gier, ale tak poza tym to jest bardzo powierzchowne traktowanie gry. Na zasadzie takiej, miałem jakiś scenariusz z Yakuzą i wrzuciłem tam bohaterów z gry komputerowej i w sumie tyle na ten temat. Więc fabuła bierze jakieś tam drobne elementy niby z zero i z pierwszej gry, ale to mam bardzo mało wspólnego z grą w ogóle. Bohaterowie to, tak jak ktoś określił, tutaj Kiryu jest takim leszczem, którego by oryginalny Kiryu z Yakuzy sprał, żeby dać mu nauczkę w grze komputerowej, więc ta postać ma niewiele wspólnego też w rzeczywistości z postacią z gry. Ogólnie to jakby wygląda tanio strasznie. Masz scenografie, które udają jakieś, wiesz, bardzo drogie, wiesz, bardzo drogie mieszkania i tak dalej, a one wyglądają tanio, po prostu jak tania scenografia z teatru.
Rozumiem.
Jest kamaroczo, które wygląda nawet jak kamaroczo i ogólnie te wszystkie tanie elementy typu jakieś bary i tak dalej wyglądają lepiej niż te niby drogie pomieszczenia. Ale ogólnie to jakby, to jest, dosłownie, to jest kamaroczo, ono wygląda jak kamaroczo, ale wszystkie postacie i wszystko, co się tam dzieje, jest w ogóle niezwiązane z grą komputerową w rzeczywistości. W dodatku serial skupia się na nie jednej postaci, czy tam 2 postaciach, które są w grze, tylko oczywiście na jakiejś grupce różnych postaci, które mają wspólną przeszłość. Fabuła, tak jak mówiłem, ma niewiele wspólnego z Yakuzą. Ogólnie to jest przede wszystkim też słabą fabułą. I jakby mało tego, idąc dalej, jakby im dalej w las, tym gorzej, powiedziałbym, że coraz głupsze to się robi. To nie takie przyjemnie głupie jak właśnie jakiś film klasy B, co nie? Tylko tak kompletnie głupie w rodzaju, Boże, ale to jest durne. Ja bym najlepiej to w ogóle, kto to zatwierdził, w ogóle nie ma sensu jako część tego uniwersum. I jeszcze, wiesz, kończy się najśmieszniejsze, że kończy się na cliffhangerze w rodzaju, o, to byłeś ty! Co nie, gdzie główny bohater dowiaduje się, że jego przybrany ojcem był tym kimś, kogo podziwiał jako dziecko i w ogóle na końcu ci jeszcze rzucają, kiedy tam Nishiki jest nieprzytomny, on rzuca jeszcze, bo smok do Jimmy zabił naszych rodziców i on był zawsze blisko nas, co nie? Jeszcze na 5 minut, zanim dowiedziałeś się, kim on był, co nie? I jest takie, Boże, ale to jest słabo napisane. Aktorstwo też nie jest jakieś wybitne. Jest to taka typowa ekranizacja gry komputerowej z lat 90. w wykonaniu Japończyków, wiesz?
No, nie wiem, co mam ci powiedzieć, no. No ja miałem nadzieję, że to może być jakiś zbawiciel po Tokyo Vice, a tu się okazuje, że nope. Z drugiej strony produkcja oparta na jakiejś tam serii gier, która z serią gier ma wspólny tylko tytuł. Nowe, nie znałem.
No wiesz, jakby martwiące było to, że przed premierą serialu wiesz, ten reżyser powiedział, że no, bo powiedzieliśmy aktorom, żeby nie grali w grę, co nie?
No to wiele
tak,
wyjaśnia.
Tak, wiele wyjaśnia i naprawdę wiele wyjaśnia, bo to nie ma nic wspólnego specjalnie z grą, poza tam wyglądem miejscami. Jest paździerz, po prostu smok jak paździerz, czy smok z paździerzu, nie wiem. Wiesz, jakby to jest Like a Dragon seria teraz.
No ja wiem, wiem.
I ogólnie jakby nie polecam, omijajcie to szerokim łukiem, to jest niesamowicie słabe, brzydkie i wiesz co, mam wrażenie, że też tutaj, wiesz, Amazon miał świadomość, to taka, wiesz, premiera na dwa razy, że oni wiedzieli, że to będzie słabe, oni wiedzieli, że to nie wyjdzie i że to jakby ludzie zjadą w internecie, więc no, powiedzieli arigato i szybko to wypnijmy, żeby wszyscy o tym szybko zapomnieli. Bo to dosłownie tak wygląda. No.
No, rozumiem.
No. Tylko powiem jeszcze, że aktorzy też są jakoś słabo dobrani, bo w rzeczywistości, jak tak spojrzysz na nich, to wiesz, no, Kiryu w grze komputerowej to jest jak taki zapaśnik jakiś napakowany tego w rodzaju wrestlera, co nie? Czyli jest chłop jak dom. Gigantyczny. W ogóle, wiesz, większość z tych jakuzaków to są tacy wielkie draby, które biją się na pięści.
Spore chłopy
tak.
Po prostu.
A tutaj w tym wypadku to, wiesz, no, dobrali sobie po prostu jakich aktorów, takich jakich mogli i oni nie bardzo wzorowują to, co ma się, co się pokazuje w grze.
No ja rozumiem.
Wiesz, jeszcze
chodzi.
Do tego dochodzą sceny walk, które nie są najlepsze. No i wiemy też, że to na początku miał być film, bo to są 3 odcinki, każdy po 1,5 godziny, czyli 6 odcinków, każdy po 30 minut, czyli to wychodzi 3 godziny taki film, co nie? I miał być film, a oni
to
chyba...
To jest taki dziwny trochę wybór, to taki trochę powiedziałbym disneyowski format, oni tam lubią 3-godzinne odcineczki.
Wiesz, ogólnie to było tak, że to widać, że ktoś pociął po prostu materiał, który miał być na film, bo są, jest masa rzeczy po prostu tak ściśnięta na maksa i ogólnie to... Wiesz, ktoś na pewno spojrzał na to, nie, no to jest za słabe, bo wygląda po prostu jak serial, a nie jak film. I ktoś stwierdzi po prostu, że to jest za słabe i nie może być uważane jako film, więc poleciało jako serial, ale nawet to tego nie uratowało. Nie polecam, unikajcie. No.
No okej, to bardzo dziękujemy za opinię w takim wypadku.
No tutaj, wiesz, tutaj po prostu radzę ci, że naprawdę nie najlepszy, już lepiej faktycznie sobie Tokyo Vice obejrzeć. No. Z kolei miałem też taki, wiesz, jak tutaj jest ten taki, straszno i horrory w ogóle warto oglądać i tak dalej. To obejrzałem sobie film z 92 roku, Tremors, czyli Wstrząsy.
No tam, gdzie był Kevin Bacon, wiem, który.
Tak, powiem szczerze, jestem zachwycony, jaki to jest fajno głupie, bo to jest film o gigantycznych robalach, które pod ziemią się przemieszczają i zjadają wszystko, co jakby wpadnie im w paszczę. Który ma bardzo fajnie zrobione praktyczne efekty specjalne właśnie takich gumowych robali, które tam pod tą ziemią się poruszają. I jest film, który jest bardzo fajnie zagrany, ma odpowiednią długość, ma odpowiednio fajny pacing, ma w sumie głupi pomysł, ale dobrze wykonany bardzo. I to się bardzo fajnie ogląda, taki odmóżdżacz na to, żeby się odprężyć. Wiesz, to jakby polecało mi to Sky Showtime, więc tam kliknąłem i było całkiem fajnie. Dobrze się bawiłem, to jest dobrze spędzone 1,5 godziny na całkiem fajnym filmie z przeszłości.
No i dobrze, bardzo się cieszę, że ci się podobało. Teraz był ten okres Halloween, no. W sumie jeszcze chyba dalej jest. To jak najbardziej można było sobie takie rzeczy oglądać. Poza tym te stare filmy horrorowe, te stare gdzieś tam slashery, czy jakieś w ogóle filmy grozy, to mają to do siebie, że one były w trochę inny sposób kręcone, a nie tak jak teraz jest na jedno kopie to każdy.
No, wiesz, to jest film, który z jednej strony taki ma głupią tematykę, ale traktuje ją śmiertelnie poważnie i który, wiesz, jakby pokazuje ci taką Amerykę, tą taką totalnie zaściankową, gdzie masz, wiesz, masa redneków, w sumie i miasteczko, które się w większości składa z jakichś...
No to ten, niewiele to się różni od tego, jaki jest stan faktyczny,
no,
to nie jest ważne.
Ale wiesz, jakby... Taka zaściankowa jakaś Ameryka i pojawia się potwór w niej i te redneki muszą sobie z tym potworem radzić, co ma swój klimat i ma jakby, wiesz, jakby urok najzwyczajniej w świecie.
God damn, son.
Tak,
I'm
dokładnie.
Your ass, man.
No i wiesz, jakby bardzo polecam, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to jest dobra zabawa. Były te sequele, które już tak udane nie były. Ale ten pierwszy film zdecydowanie wciąż się dobrze trzyma i jest warto obejrzenia, moim zdaniem.
No i bardzo dobrze. Poza tym młody Kevin Bacon to jest zawsze opcja,
tak.
Naprawdę.
Zresztą to jest chyba jeden z pierwszych filmów, w których on grał. z tego co pamiętam, taki
no ja
większy.
Na przykład bardzo lubię, mam słabość do filmu Footloose z Kevinem Baconem też. Ja wiem, że to był musical, ale oni tam tęczyli, ale to jest po prostu fajnie zrobiony film, no ale dobra, nieistotne.
No nieistotne, jakby dobre kino się nie starzeje. Wiesz, jestem też zaskoczony tym, że jeszcze się Pingwin nie zepsuł.
No już chyba się nie zepsułem, nie, już niewiele do końca
wiesz,
zostało.
Wiesz, to mogą zawsze skiepścić ten ostatni odcinek, bo tam chyba to będzie miało 8 odcinków, z tego co kojarzę.
Okej.
Ogólnie ten ostatni odcinek...
Zostały dwa. Tak, przepraszam, że przerywam, zostały dwa, 7 i 8.
Wiesz, zawsze mogą coś tam zepsuć. Ja mam takie wrażenie, że wiesz, że ten... To jest takie, podchodzę do tego serialu, nie, no na pewno coś zepsują w tym ostatnim, kolejnym odcinku, już wiesz. WB i HBO tak średnio ufam, jeżeli chodzi o pewne rzeczy.
Znaczy masz takie prawo.
Tak, ale jeżeli chodzi o ten serial, to na razie po prostu to jest tak. Wydaje mi się, że będzie średnio, później jakby w sumie on tak mnie trochę usypia, dzieją się po prostu różne rzeczy. Jest parę momentów, które powodują, że ten serial najzwyczajniej w świecie nabiera koloru. Jak ta, jakby te, w sumie ta scena, kiedy już w końcu jakby Vic przekracza tą niewidzialną linię i później musi go pocieszać Pingwin, co nie? Gdzieś tam, you done good kid. To było bardzo dobrze zrobione. I na końcu jeszcze, wiesz, ta scena, gdzie ona w końcu znajduje siedzibę Pingwina, co nie? I widzisz ją,
tak,
i wiesz, jest
tak.
ta, przyszedł prąd, jest ten, wiesz, wrócił prąd, jest z powrotem zasilanie w mieszkaniu, oni się tam cieszą i nagle, wiesz, masz to wprowadzenie cię do z powrotem rzeczywistości w postaci pani, czekaj, ona się teraz, jaką ona się tam nazwiskiem?
Gigante. Gigante, przepraszam.
Więc ogólnie to na razie jest cały czas bardzo dobry serial, który sobie radzi, mimo jakby tego, że ja się spodziewam, że się zawali w każdej dobrej chwili.
Za chwilę będzie Contender, bo w sobotę wchodzi Arcane, drugi sezon.
O, super. Akurat, okej, fajnie. No to akurat...
Co, po trzy odcinki co sobotę. My z kolei z Reniem jeszcze zaczęliśmy oglądać ostatni finałowy sezon What We Do in the Shadows, czyli taki ten mokumentowy, trochę jak The Office o wampirach,
no.
Ale ja sobie to zostawię do omówienia, jak już się skończy, okay. Bo nie mam zamiaru omawiać tych 20-minutowych odcinków co podcast, bo to się mija z celem, ale tutaj faktycznie tylko powiem tak szybciutko, że ten sezon jest autentyczny trochę jak The Office, bo mamy jednego z bohaterów, który idzie do pracy w korpo, dosłownie.
Okej. Okay.
No, także to jest to i faktycznie to jest niby ostatni sezon, ale zobaczymy, czy tam stacja się nie przemoże i nie stwierdzi, że w sumie to jeszcze jeden.
No bo oni tam tak, wiesz, oni tam w sumie tak chyba, z tego co pamiętam, tak mówili, może ostatnia, może nie, bo to cały czas się dobrze sprzedaje i cały czas jakby chyba ma jakąś widownię.
No bo wiesz, te dokumenty się całkiem nieźle sprzedają.
Wiesz, to jest też rzecz, która jest dość tania do zrobienia, bo bierzesz po prostu bandę ludzi, jedna lokacja.
Tak, to bo to się kręci na jednej, czy dwóch lokacjach góra.
Tak, jakoś to tam działa, to jest takie komediowe, jakby do przesady chyba, jeżeli chodzi o tematykę.
Tak, no bo to jest głównie komedia.
Więc myślę, że oni na tym dobre pieniądze robią, bo nie muszą dużo wydać. O czym jeszcze pogadamy? Na końcu dzisiaj sali kinowej.
A jak coś to w Polsce to jest dostępne.
Na HBO.
Można sobie oglądać. To jest i na HBO, i na Disney+, z tym, że Disney ma do 5 sezonów, na HBO jest ten nowy, tylko on jest zawsze bodajże jeden odcinek w tył, jeśli się nie mylę.
Okej.
Także to trzeba sobie sprawdzać. A w tym miesiącu jeszcze ja się cieszę, bo wraca, Jezu, nie wiem, chyba od stycznia czekałem, już nie pamiętam od którego miesiąca, ale faktycznie wraca Outlander z drugą połową siódmego sezonu.
Okej, no pamiętam, że na to czekasz, więc o tym rozmawiać, jak wróci. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o salę kinową, jeżeli chodzi o nasze oglądanie i przejdźmy do różnego rodzaju wiadomości, które nas spotkały w tym tygodniu. Dowiedzieliśmy się, kto będzie nowym scenarzystą serialu God of War, tego, który ma być od Amazona. I jest to Roland D. Moore, który jest odpowiedzialny za masę klasyków rzeczywistości.
I w tym za Uncharted, za Outlandera. Tak, za Outlandera też.
Tak, za Star Treka starszego, za Battlestar Galactica. Wiesz, masę rzeczy takich klasycznych już w tej chwili. Przynajmniej był scenarzystą, bo tam wiadomo, więcej niż jeden scenarzysta zazwyczaj w tych starszych serialach był, więc była masa ludzi odpowiedzialna za poszczególne odcinki. Interesujące jest to, że właśnie Amazon bierze osobę taką bardzo doświadczoną do tego, żeby, wiesz, ratować ten serial, bo tam w ogóle wszyscy, cały ten, wiesz, jakby producenci porezygnowali i główny scenarzysta tam był, to o tym mówiliśmy, tam Rafe Judkins, Huck Ottsby i Mark Fergus, którzy oni tam byli jakieś za różne rzeczy odpowiedzialni.
Tak, także oni zrobili tak znakomity produkt, że Amazon stwierdził, że nara.
No wiesz, ten scenarzysta właśnie, Rafe Judkins, to on był odpowiedzialny za między innymi Uncharteda i Koło Czasu. I najwyraźniej po prostu...
Znaczy, Koło Czasu ma to do siebie, że nie jest dobrze odebrane przez fanów ogólnie rzecz biorąc.
No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że właśnie Koło Czasu nie było za dobrze odebrane i może i prawdopodobnie przez to jakby... Ktoś spojrzał no może na scenariusz, jaki tam był, miał się dziać w tym God of Warze i stwierdził, że nie, panie, to my podziękujemy za współpracę i tam posypały się głowy. Tutaj wydaje się właśnie, że próbują ratować to w dobry sposób. Przede wszystkim też tam, czy Cory Barlog, czy kto tam jest, jakby kto się zajmował Amazon tym God of Warem. W każdym razie producent obecny z Santa Monica Studio jest cały czas z projektem i jakby on współpracuje z nimi, więc podejrzewam, że faktycznie, wiesz, my nie wiedzieliśmy, co się działo, ale podejrzewam, że faktycznie musiała być po prostu niska jakość tutaj, najzwyczajniej w świecie sprowadzałem kogoś, kto jest sprawdzony, kto ma dużo doświadczenia.
Kto się zna, tak jest.
Wiesz, ja jestem zdania, że bardzo często te starsze seriale, może, wiesz, jakby miały dużo odcinków, były tańsze często, ale były dobrze napisane, jak już...
Ja zawsze mówię, że w przypadku tych starych seriali, jakkolwiek one by nie były, jakkolwiek one by nie wyglądały, to też nie chcę teraz uogólniać, że wszystkie były wspaniałe, bo nie. Ale jak się coś ciągnie przez, nie wiem, 6, 8, 1000 sezonów, to scenopisarstwo na jakimś poziomie faktycznie musi być, tak, że ludzie to kupują.
Tym bardziej, że ta ekipa też się dociera, co nie, i staje się lepsza w trakcie tego, jak ten serial idzie. Co prawda też później się na przykład zmienia trochę ta ekipa i z kolei albo jest już przemęczona materiałem i później te ostatnie sezony zazwyczaj są takie, wiesz, już wysilone na maksa.
No tak, wiem, ale ja tu jeszcze na przykład pozwolę sobie na chwilę wrócić do tego Outlandera, jeśli pozwolisz.
No.
To przykładowo mamy tego Outlandera, który teraz ma ten 7 sezon, zaraz będzie miał chyba 8 ostatni, jak się nie mylę, ale to nie jest ważne, bo to jest seria oparta na książkach, w sumie to księgach wielkich, potężnych. I teraz i autorka jest bardzo zadowolona, scenarzyści serialu są bardzo zadowoleni, studio, w tym wypadku Netflix, Netflix to u nas puszcza, to chyba Starz zrobi, musimy sprawdzić, nieważne.
No.
Wszyscy są zadowoleni, więc wydaje mi się, że zatrudnienie kogoś, kto siedzi w tak dużym projekcie i zna się na tym, jest dobrą opcją. I to też fajnie pokazuje, że jednak można i że nie trzeba, nie wiem, pisać, nie wiem, albo inaczej, tworzyć koła na nowo, albo wynajdować ognia na nowo.
Wiesz, to jest kwestia właśnie tego, że... No powiem tak, jak kiedyś było tak, że miałeś tego głównego scenarzystę, który był bardzo doświadczony i na przykład pod nim było iluś tam ludzi, którzy się uczyli. Dzisiaj bardzo często te studia biorą po prostu młodzików totalnych, bo są tańsi i później mamy tego efekt taki, że na przykład wychodzą takie paździerze, których się ledwo co da oglądać.
No tak.
Gdzie dialogi po prostu są jak napisane jak dla przedszkolaka, a nie jak dla normalnego człowieka dorosłego. Więc powiem szczerze, ja tutaj mi się wydaje, prawdopodobnie to jest dobra zmiana i zobaczymy po prostu, jak ten serial będzie wyglądał.
To jest dobra zmiana. Ja myślę, że Amazon sobie zdaje sprawę z tego, że oni takie marki spieprzyć nie mogą, bo
nie.
Może nie chcę powiedzieć, że pogrąży, bo to jest za duże studio na to, ale raczej by się to im odbiło negatywnie bardzo mocno w oczach wielu ludzi.
Wiesz, no to wtedy ludzie zaczęliby się zastanawiać, czym się opłaca w ogóle tam, wiesz... płacić za tego Prime'a.
No właśnie.
A oni chcą jednak, żeby to było jakoś bardziej jakieś reprezentatywne i jakby żeby ludzie kupowali to między innymi dla tej usługi.
Właśnie tak.
Wiesz, a ostatnio udowodnili, że no, są problemy, bo Yakuza to jest właśnie od nich i niestety ten Like a Dragon Yakuza serial to jest bardzo słaby, to o czym przed chwilą mówiłem. No i wiesz, jakby może ktoś się faktycznie spojrzał na tą Yakuzę i tak, nie możemy robić tak, tego w ten sposób, powtarzać tego, więc może przyłóżmy się i zróbmy tak, jak trzeba. No ja trzymam kciuki. No.
Tym bardziej właśnie, nie, że... No właśnie, tym bardziej, że mamy przecież takiego Fallouta od Amazona, który jest fantastyczny.
Dla mnie był okej, okay, ja nie będę tutaj drążył, ale żeby wszystko miało taki poziom, to będzie okej. Okay.
No, dokładnie.
To nie jest kwestia taka, nie musi być to poziom nad poziomy, że każdy serial musi być mega hitem. Dla mnie czasami, jak jest coś okej, okay, to jestem też w stanie obejrzeć i nie będę, wiesz, jakby wystarczy, że mi się po prostu podoba wystarczająco, no. Tym bardziej, że mam wrażenie, że no, to, czy będziemy gadać, za dużo pieniędzy we wszystko idzie.
No niestety.
Dobrze, też jakby związane z Amazonem, bo John Krasiński powróci jako Jack Ryan w filmie, co jest interesujące, bo mi się właśnie wydawało, że to już, wiesz, zresztą nawet końcówka serialu była, nie, dobra, już kończymy, co nie? I z jednej strony fajnie, a z drugiej strony już ostatni sezon nie był najlepszy.
Nie przeszkadza mi, ja wiem, że ten ostatni sezon był trochę na szybko robiony i chyba na siłę, żeby te wątki zamknąć, ale wydaje mi się, że skoro będzie film fabularny z Johnem, to ja myślę, że my się w końcu doczekamy Johna jako prezydenta narodu ogólnie rzecz biorąc.
Właśnie, bo to jest kwestia taka, że te jakby książki, ten jakby Jack Ryan, taki to jest cała historia, gdzie on od prostego analityka jest w ogóle, wiesz, wchodzi na coraz wyższe szczeble i jest coraz bardziej jakby poważany, gdzie na końcu faktycznie ratuje Stany Zjednoczone i tak dalej. Jako prezydent, więc tutaj tego nie było w serialu i to było trochę taki zawód, bo to jest z jednej strony, ja wiem, że to jest przesadzone, ale z drugiej strony chyba fani książek raczej na to czekali. Ogólnie, wiesz, nie jestem fanem też wszystkich zmian, które były wprowadzone do serialu, ale był przyzwoity do tego trzeciego sezonu, nawet mi się to dobrze oglądało.
To znaczy, on tam ich miał 5 chyba. Te pierwsze 3 sezony były naprawdę na wysokim poziomie.
Tak, tak. Ostatni był po prostu słaby strasznie.
Ten czwarty już miał spadek, a on był jeszcze akceptowalny, a piąty to już były takie głupoty, że się w to ciężko wierzyło.
Kwestia jest taka, że było widać, że budżet jest za mały i oni nie mają kasy na to, żeby zrobić to, co w książkach, więc robią takie rzeczy, które są gdzieś tam obok, co nie?
To znaczy, wiesz, no mało które studio miałoby na tyle pieniędzy, tak, żeby co sezon zrzucać głowice nuklearne na któreś tam państwo.
No. Stąd, no to jest tak, średnio wychodzi, ale zobaczymy, jakby nie będę tutaj krakał, życzę powodzenia i może wyjdzie dobrze. Za to dziwi mnie decyzja z wskrzeszania marki takiej jak Scary Movie.
Czyli po prostu straszny film.
Tak, straszny film.
To znaczy, powiem tak, nie rozumiem, albo nie, dobra, inaczej. Nie rozumiem z perspektywy dzisiejszych czasów, rozumiem z perspektywy tego, że namnożyło się tych różnych horrorów w ostatnich latach, tak, lepszych, gorszych, więc rozumiem, że teraz znowu będzie nad czym się pastwić po prostu. Czy ja tego potrzebuję? Nie. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tej serii. Lubiłem ją do części drugiej, chyba tej kultowej najbardziej, potem to już nie było czego oglądać, bo to już było cieniarskie naprawdę, no. Więc nie widzę w ogóle powodu, dla którego mielibyśmy wracać do tego po latach, ale jeśli ktoś ma sobie to zrobić dla fanów, to bardzo proszę. Zakładam, że ten film też w głupi sposób pewnie zarobi, myślę, że inny nie, do którego przejdziemy za chwilę, zaraz zresztą tak, ale no zobaczymy.
Wiesz co, mnie zastanawia po prostu, czy, nie wiesz, zastanawia mnie, czy jest po prostu widownia na tą markę, co nie?
W dzisiejszych czasach myślę, że to będą takie stare dziady jak my, które jeszcze pamiętają te straszne filmy z czasów Gimbazy.
Ale wiesz,
ogólnie.
Ale właśnie to jest kwestia taka, że te filmy z każdym kolejnym filmem były coraz gorsze właśnie, jak mówiłeś, i one nie mają dzisiaj świetnej reputacji. Nawet ten pierwszy, on się zestarzał słabo w porównaniu do innych parodii, powiedziałbym szczerze.
To ja powiem tak, ja już na poziomie tej trójki, kiedy mieliśmy Leslie Nielsena, który sikał palcem, miałem takie, Boże, jakie to było
tak,
słabe.
Bo to właśnie kwestia była taka, że ten Scary Movie, on nigdy nie był na tym samym poziomie, co niektóre inne parodie. I on od początku był trochę cringe. On był bardzo...
Znaczy ja nie wiem, czy to nie była najlepsza parodia z tych wszystkich parodii.
Nie,
serii,
nie, nie.
Serii.
To jeszcze właśnie będziemy o tym rozmawiać. Nie, ja wciąż uważam, że były lepsze.
A, dobra, bo ty mówisz o innych. Okay.
Ja mówię cały czas o Scary Movie. Od tego przejdziemy zaraz. Ale Scary Movie było naprawdę bardzo kiepskie. Było bardzo, wiesz, takie... Nie parodiowało w rzeczywistości ogólnie gatunku, parodiowało bardzo konkretne firmy i bardzo konkretne sceny, co nie?
No tak, to owszem.
Przez to ten film był taki bardzo płytki, bardzo szybko się starzał. Ja nie wiem, czy w rzeczywistości dzisiaj on nie ma, po prostu ta marka już takiej reputacji, że podziękuję. I więc wskrzeszanie tego jest trochę bezsensowne. Z drugiej strony, tak jak mówisz, jest trochę filmów, które można sparodiować ogólnie nurtu w filmach horrorowych.
No przyjacielu, przecież były dwie ostatnie części tak. Krzyku wróciło ostatnio przecież, nie?
Tak, ale wiesz, ale to nie, one nie są w takim głównym nurcie, jak było to kiedyś, to jest raz, a dwa...
No nie, ale główną gwiazdą Scary Movie od zawsze był Ghostface.
No był, no. A dwa, no... No i mówię, reputacja i nie wiem, czy dzisiejsza młodzież będzie po prostu szła na to do kina, bo to...
Widziałem teraz ten pierwszy promo, może nie promo art, promo foto i mamy tam tego ciemnoskórego, nie pamiętam, jak on się nazywał, chyba Ray, i Ghostface'a znowu, więc zdaje się, że będziemy ten krzyk ujeżdżać do nieskończoności po
prostu. No właśnie, to jest właśnie kwestia. To jakby nie jest marka, która ma szansę, moim zdaniem, dużo zarobić w tej chwili i raczej powiedziałbym, że to drugie, które mamy na liście.
Nie, że jeśli to będzie Gówienko, które ma 50 milionów na przykład budżetu, no to proszę cię, to no on zarobi ośmiokrotnie. No,
zarobi po prostu przez to, że wypuści się na streamingu i z samego streamingu się zarobi. No, z kolei dużo bardziej wysokobudżetowy remake Nagiej Broni, o którym już zresztą wspominaliśmy, że tam Liam Neeson zamiast...
Neeson.
Leslie'ego Neesona.
No właśnie, ale chciałem powiedzieć, że jest teoria w internecie, że Liam Neeson brzmi bardzo podobnie do Leslie Neeson, więc to nie może być przypadek.
Nie może być przypadek, tym bardziej, że on też ma wbrew pozorom taką reputację gościa, który gra w takich filmach raczej, wiesz, jestem poważny i przyjdę i cię zabiję, co nie?
O właśnie, o Jezu stary, to ja, no Taken to jest jedna z moich ulubionych serii tych tak, sensacyjnych. Czy wiesz, gościu rozmawia z porywaczami, wiesz, każdy normalny człowiek miałby obsrany gaci i powiedział, dobra, zapłacę wam. A on mówi, no chłopie, bo ja mam zestaw konkretnych umiejętności, jak cię znajdę, to ci powyrywam nogi z dupy.
Tak.
Oni mówią mu good luck, po czym półtorej godziny później on faktycznie robi jesień z dupy, nie?
Tak, tam, jesień średniowiecza tak zwana.
Tak, jesień średniowiecza z dupy, dokładnie.
Wiesz, jakby moim zdaniem casting jest dobry właśnie w tej kwestii, bo to już było wiadomo od dłuższego czasu, teraz wiesz...
A kolejna sprawa, że jeżeli Liam Neeson, no już bliżej niż dalej, że tak powiem, więc no w sensie...
Wiesz, to jest kwestia taka, że jakby aparycja, sposób mówienia, jakby wygłaszanie kwestii takie też monotonne, to były silne elementy, które były w poprzedniej części, mam nadzieję, że zostaną tutaj też. Kwestia jest taka, czy będą dobrze żarty pisane, co nie?
Ja mam nadzieję, że on tak jak Leslie Nielsen, nie, jak Leslie Nielsen będzie, Jezu, jak Leslie Nielsen.
To jest problem.
Będzie w stanie, tak, podobnie. Będzie w stanie z absolutnie tą, z absolutnie pokerową twarzą opowiadać absolutnie cringe'owe, debilne kwestie, nie uśmiechając się przy tym nawet minimalnie. Tak. Także to jest to. Jeszcze to, co chciałem powiedzieć. No wiesz, Liam Neeson, no ma już też swoje lata i całe życie w kinie akcji grać się nie da.
Ej, ale ogólnie to jest właśnie kwestia, że to jest dobry wybór, bo to jest gość, którego w pewnym momencie tak stypecastowano na to kino akcji.
Trochę tak.
I on w sumie idealnie pasuje jako replacement, wiesz, jako takie zastępstwo dla Franka Drebina oryginalnego.
Ogólnie Neeson zawsze grał tego tak zwanego cichego twardziela. Tak, on tam niewiele mówił, ale prał po mordach, nie?
Tak, wiesz, on sam nie jest jakiś super sprawny fizycznie i to, wiesz, jakby w sumie w pewnym momencie samo się parodiowało w tych filmach wraz z tym, jak on się starzał. Wiesz, tam jeszcze ma się pojawić Pamela Anderson, w sumie chyba jako autoparodia swoja.
Masakra.
I to też pasuje jako zastępstwo za Priscilla Presley. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Przynajmniej trzymam kciuki, bo chciałbym powrotu podobnych komedii. Tym bardziej, że to nie jest
łatwe. Stary, łykam to. Łykam to ogólnie rzecz biorąc.
Wiesz, trochę mnie martwi to, że Seth MacFarlane tam będzie pisał scenariusz i reżyserował to.
O, ja mam trochę problem z Sethem MacFarlane'em, bo to jest koleś, który się skończył już dawno temu, moim zdaniem.
Wiesz co, potrafi jeszcze robić
śmieszne,
no. I jego
żarty nie bawią mnie jakoś mocno.
No, zobaczymy, trzymam kciuki. Jak się nie uda, to mi pozostają jeszcze 3 stare filmy, które są nawet w płytkę. Podobnie jest zresztą z innymi, jak Samolot, nie? The Aeroplane, czyli leci z nami pilot. W polskiej wersji.
A, to jest akurat jedna z lepszych starych tych komedii, bardzo lubię.
Tak, jakby ich było sporo, wiesz, jakby, pamiętasz Top Secret?
Myślę, że w dzisiejszych czasach już by nie przeszła taka komedia, bo ona była turbo niepoprawna politycznie.
Ale to jest znowu problem.
Okay.
Kurza mnie to, że wiesz, w dzisiejszych czasach by już nie przeszło. To w dzisiejszych czasach to w ogóle się śmiać nie można z niczego, bo kogoś jakby obrazisz w rzeczywistości. A to trochę na tym polega, że żeby się pośmiać, trzeba kogoś obrazić, no?
No tak, no bo wiesz, możesz się obrazić za cokolwiek.
No dokładnie, za cokolwiek można się... Wiesz, mam bose stopy. O kurde, masz bose stopy. Siedzisz bez skarpetek teraz przy mikrofonie. Straszne. Ludzie się obrażają za głupie rzeczy w tej chwili i wiesz co, mnie to trochę wkurza, bo w rzeczywistości tracimy naprawdę całą masę komedii przez to, że nie można się śmiać z niczego w tej chwili. Powiedzmy sobie szczerze, komedia też ostatnio nie miała jakoś łatwo i nie było zbyt wiele dobrych rzeczy i w sumie częściej wracam do starych rzeczy, które są może jakoś bardzo obraźliwe dla współczesnej widowni, ale wciąż śmieszne. Z kolei nie wiem po co, wiesz, jak już mówiliśmy, nie wiem po co to komu, to jeszcze to coś wraca jakby jak bumerang non stop.
O, jeszcze ominąłeś jedną rzecz, jeszcze ominąłeś
o,
coś.
O, co ominąłem? A, o, oj.
Ominąłeś nowego Aliena od Ridleya Scotta, który
znaczy,
się ponad tworzy.
To ma być nowy film science fiction, który nie będzie Alienem.
To ma być przy okazji, ja ci przy okazji mówię, że rzekomo jest też w tworzeniu nowy Alien od Ridleya Scotta.
No to dwie rzeczy. Wiem, że była informacja, że oprócz sequela Romulusa, to jeszcze trwa jakiś nowy film kompletnie Ridley Scott, który...
To ja powiem ci tak, nie, że nie mam wiary w Ridleya Scotta, ale nie mam wiary w Ridleya Scotta, bo to ostatnie rzeczy od niego nie dowożą. To znaczy, czekam na tego Gladiatora 2, żeby zobaczyć, jak sromotnie to pierdyknie i się nie sprzeda. Ale na przykład też mieliśmy ten serial od Ridleya Scotta, Jezu, nie pamiętam, jak on się nazywał, coś tam Wilki.
Skasowali to.
Skasowali to, bo to było od Maxa, nie? Czy tam od HBO wtedy jeszcze było?
Tak, od HBO wtedy, tak.
Po dwóch sezonach to skasowali, mimo tego, że to wyglądało jak faktycznie kinowy projekt, ale design wszelkich potworów, czy w ogóle jakieś tam transformacje, morfowanie, to normalnie jest jak wyciągnięcie z Aliena, także koleś tak jakby zjada własny ogon od jakiegoś czasu, to już to jest to. A poza tym ja naprawdę tego nie potrzebuję.
Patrzek na jego ostatnie rzeczy, to faktycznie nie są jakieś kasowe. On od jakiegoś czasu nie robi takich najbardziej fajnych. Ale powiem tak, kto nie robi, ten się nie myli, a w tym przypadku, mam trochę takie podejście ostatnio, że okej, nawet najlepszy reżyser potrafi robić gnioty, i możliwe, że może uda mu się coś tam zrobić. Nie będę tutaj mówił od razu, że będzie totalna kaszanka.
Wiesz, no chciałbym, żeby to wyszło, tylko wszystko, co dostaliśmy od niego w ostatnim czasie, no nie jest dobre i nie powoduje, że ja się nastawiam pozytywnie, choćbym chciał. A jak jeszcze myślę o tym, że będzie nowy Alien od niego, czy Alien, żeby,
wiesz,
poprawny.
Tym bardziej, że wszystkie ostatnie decyzje, które podejmował, jeżeli chodzi o Aliena, były moim zdaniem bardzo... nietrafione.
Tak, więc jeśli to ma być kontynuacja Prometeusza i ma być kontynuacja Covenanta, to ja mam taki... Nie, proszę nie.
Nie, bo,
już...
bo te nawet rzeczy w Romulusie, które były od właśnie związane z tym, to były bardzo takie śmierdzące, powiedziałbym po prostu śmierdzące,
tak,
nie dało się tego oglądać.
Ja, wiesz, nie potrzebuję kontynuacji tych wątków.
Nie,
no
wiesz co,
nie
ja bym wolał faktycznie, żeby część z tych filmów po prostu ktoś jako niekanoniczne zrobił i zrobił jakiś reset, niż ma to się ciągnąć tak coraz gorsze. Albo już przestańcie robić po prostu i zostawcie to w takim stanie, jakim jest. No, wiesz, to do czego, o czym miałem mówić, zanim zauważyłem, że przerwałem. Że zanim Zeza zrobiłem, no to jeszcze ten It, ta seria od tego Kinga, która się jakby, który miał książki i jakby co chwila coś nowego, albo to film, albo teraz...
Znaczy to jest jedna z niewielu serii, które to jest jedna z niewielu serii, które zekranizować od Kinga się udało, jakkolwiek dobrze.
Wiesz, ja tego wciąż nie lubię i jakoś to mi na mnie nie działa dobrze. Ogólnie, wiesz, nie jestem wielkim fanem pisarza.
Ja też tego nie lubię. Tylko mówię, że udało się zekranizować całkiem nieźle, bo
nawet dwa razy.
Nie są raczej pozytywne.
Tak, ale to jakby jak wiadomo, jak się komuś tam lekko podobało, no to znaczy, że jest szansa na to, żeby wydoić to do tna, więc stwierdzili, że zrobią serial. Nawet wiesz, jak ja tam czytałem te rzeczy, które tam pisali, no bo jest jeszcze tyle miejsca, rzeczy do zaadaptowania z książki, że możemy jeszcze zrobić serial cały, nie? Więc ten serial nazywa...
To zajebiście, tylko nikt tego nie potrzebuje.
To jest prequel w ogóle filmów i książki i to się nazywa Welcome to Derry. Oczywiście ma It Welcome to Derry, jakby, że to musi być powiązane.
No tak, bo to, wiesz, IP musi się sprzedać.
No i też nikt nie skojarzy, jak powiesz po prostu samo Welcome to Derry, to nikt nie skojarzy, że to jest to. Więc ten, no i nie jestem jakoś tutaj specjalnie... zachwycony, że robią kolejny serial w sumie z marki, która jest już tak wydojona, że chyba bardziej się nie da. I wiesz, no ja nie wiem, czy to faktycznie będzie popularne, ale jakoś mnie nie ciągnie do tego. To jeszcze mamy informację od temat tego budżet Mission Impossible, bo to po prostu zaczyna bez marketingu już mieć 400 milionów dolarów. Więc panie, ja nawet nie wiem w ogóle, jak tu się to wszystko po prostu zgadzać będzie, bo to jest przerażające, jak tyle kasy się po prostu tutaj w to ładuje. Czekaj, 400 milionów bez marketingu, czekaj, to jeszcze było coś więcej, nie mogę klikać, bo klikasz. wiesz, nie wiem, czy to się zwróci po prostu, powiem tak. Z drugiej strony, to jest duża marka.
Tam w ogóle studio podjęło taką bardzo dziwną decyzję, że oni stwierdzili, że ta ósma część ma być ostatnią częścią całej tej serii.
No bo poprzednia zrobiła już flopa, co nie, jakby... Gdzie moim zdaniem to jest świetny film. To jest niesamowicie dobry film, ale on się nie sprzedał.
To jest bardzo dobry film szpiegowski, który wrócił w końcu do...
Bycia filmem szpiegowskim, co nie, a nie filmem akcji.
Tak, do bycia filmem szpiegowskim. A nie do bycia właśnie dowolonym filmem akcji, gdzie mamy gdzieś tam skakanie na samej górze Burj Khalifa, czy Bóg wie tam czego innego, nie? I to faktycznie wróciło do tego pierwowzoru i do tych korzeni. Super, tylko to się nie sprzedało, więc usunięto te party z nazw, z tej części siódmej i ósmej, która powstanie. I studio doszło do wniosku, że nie, to już kończymy tę markę. Na co tam Tom Cruise stwierdził, że ale on się na to nie zgadza, żeby to była ostatnia część. Bo on jeszcze chętnie by sobie porobił jakieś tam w ogóle mózg rozsadzające te stunty, czyli te kaskaderskie popisy, plus ten budżet 400 milionów dolarów, to jest jakiś absurd w ogóle, przecież człowieku to się nie sprzeda w ogóle.
Wiesz,
a chciałem powiedzieć, że jesteśmy po pandemii, nie jesteśmy jeszcze na etapie 2018-19, w sensie powrotu do tych czasów,
no.
Gdzie mieliśmy dwie części Avengers, które robiły po 500 milionów w budżecie, w sensie one miały w budżecie 500 milionów, i zarabiały po 2 miliardy.
Właśnie, to jest kwestia taka, że ten film musiałby ten miliard zarobić, co nie? Tak się wydaje, przynajmniej patrząc na to. Ogólnie, wiesz, poprzedni film był niesamowicie dobry. To nie ulega wątpliwości, ja byłem zaskoczony po prostu,
stary,
jak to jest dobry film.
Przy 400 milionach samego budżetu i zakładam, że tam jeszcze 100 do 200 wejdzie na sam marketing tego filmu. No dobra, 200 to może dużo, ale ze 100 przynajmniej. To ten film musiałby zarobić z 1,2 miliarda, tak, żeby wyjść na zero.
Wiesz, ja ogólnie to jestem zaskoczony, że oni po prostu taką kasę właśnie pakują w to poprzedni kraksie po prostu. Wiesz, to jakby kwestia tego, że może ten ostatni film nie zarobił tyle, to nie była nawet kwestia tego, że ta siódemka była zła, co nie?
Tylko nie była, ona nie była zła, ona się po prostu nie sprzedała.
Nie, tylko poprzednie filmy już, one miały tak formułę po prostu zmęczoną, że ludzie myśleli, a po co ja będę kolejny oglądał, bo dla mnie one z kolejnego odcinka na odcinek były coraz słabsze. I to udało się czyć. Aż do tego siódmego, gdzie on był świetny, niesamowity, naprawdę, jak możecie, idźcie to obejrzeć.
Znaczy teraz wszystkie te części są chyba i na Amazonie, i chyba na Showtime, tak, przy okazji. Ale to bardziej o to chodzi mi o to, że to jest seria, która zaraz będzie miała 8 części. Bardziej chodzi mi o to, że próg wejścia jest zajebiście duży.
Tak,
w tym
tak,
momencie,
tak, 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 to się zgodzę. Wiesz, no i kwestia taka, dlaczego my wydajemy takie gigantyczne pieniądze na filmy? Ogólnie na rzeczy w sumie w przemyśle rozrywkowym. Czy to gry, czy filmy? 400 milionów to są gigantyczne kwoty, gdzie w rzeczywistości rzucasz tymi pieniędzmi w nadziei, że się zwróci. Nie masz wcale gwarancji, że jak wpakujesz więcej kasy, to się zwróci ta kasa i więcej zarobi, co nie?
No tak, mam to samo zdanie.
Bo to jest dosłownie ruletka. Wiesz, my pakujemy w te rzeczy gigantyczne pieniądze, czy to w takie studia jak Concord, czy w filmy. I w sumie później jest wielkie zdziwka, jak się nie zwraca, kiedy można było wpakować mniej, w sumie zarobić te same pieniądze. W rzeczywistości są wiesz, jakieś tam mikrobudżetowe horrory, które zarabiają... ten 400 czy 200 milionów dolarów i ten zwrot w inwestycji jest dużo lepszy moim zdaniem. I wiesz, to jest takie pytanie, po co? Wiesz, żeby, ja wiem, wiesz, ja mam takie, mnie zastanawia, czy to nie jest tylko i wyłącznie syndrom tego, że jak coś robisz, co nie? To nigdy nie chcesz wracać do tego, żeby to było mniejsze, słabsze, wiesz, jakby było na niższym poziomie niż poprzednio, co nie? Więc myślisz sobie...
Jeden kwadrat powiem, jak ja to widzę. Gdybym miał tworzyć filmy, to ja bym to tworzył na zasadzie trylogii, o ile w ogóle trylogia byłaby potrzebna, bo próg wejścia nie jest za duży, możesz w trzy części zamknąć wszystkie wątki i tak dalej.
To jest taki maks, co nie? Dla mnie to jest taki maks.
Poza tym nikt nie potrzebuje więcej. A i teraz tak, oprócz tego, jeśli byłbym marketingowcem, czyli po prostu, nie wiem, bossem jakiejś wielkiej firmy czy studia, czy jakkolwiek, to doszedłbym do wniosku, po co mam tworzyć siódmą czy ósmą część jakiejś marki? Po prostu wziąłbym tego samego aktora do rozpoczęcia jakiegoś nowego IP za mniejsze pieniądze, a zarobiłoby więcej po prostu.
Ale właśnie to jest... Właśnie...
Łatwe i logiczne.
Tylko właśnie to jest kwestia taka, wiesz, czy ten aktor będzie chciał za mniejsze pieniądze mniejszy film robić? Bo właśnie to jest to, o czym...
Nie, się... no nie, w sensie zapłacę mu tyle samo, tylko po prostu film będzie miał mniejszy budżet i już, no. Mój Boże, w czym jest problem?
Ale nie rozumiem. Znowu. Kwestia ambicji, co nie? Jak masz scenarzystę, masz kogoś, wiesz, to tak jak mówię z grami, co nie? Jak ludzie robią zaczynają od małej gry, co nie? kolejna zespół jest, już co nie dotarł się, robimy kolejną grę. To nikt nie powie, robimy grę kolejną o tej samej wielkości, tylko robimy większą grę, większy film. I do pewnego stopnia to ma sens, a w pewnym momencie to już po prostu jest brak zwrotu z inwestycji. Co nie? Bez względu na to, ile wpakuje, ambicja twórcza, co nie? Jak jesteś twórcą...
To znaczy kwadrat, ja rozumiem, o czym ty mówisz, ja rozumiem. Bardziej mi chodziło o to, że ja nie rozumiem takiej decyzji po prostu.
No bo wiesz, jakby to jest takie próba przeskalowania, co nie? Jak wraduje większe pieniądze, to w tym wypadku mieliśmy taki i taki budżet i tyle z tego zyskaliśmy. To jak wpakuję w to więcej, no to znaczy, że więcej z tego wyciągnę, a to nie zawsze jest prawdą, co nie?
Ale to nie działa tak.
Tak, to nie działa
to
tak.
To też udowadniają szybcy i wściekli udowadniają to, czy Transformers to udowadniają
tak,
za każdym
wszystkie
razem,
te marki.
Że 8 razy więcej nie znaczy lepiej.
Tak, i to jest właśnie kwestia taka, że to nie jest pytanie, wiesz, będąc w tym fotelu, co nie? Kiedy jesteś na miejscu i patrzysz na to, to niekoniecznie to widzisz. Wiesz, co chodzi? To,
no tak.
Wiesz, ja dużo, wiesz, siedzę, tak mówię, dlatego mówię, że Game Dev jest dobrym przykładem, bo, wiesz, oglądam dużo materiałów na temat tego, jak ci ludzie podejmują decyzje, co nie? I właśnie bardzo często jest tak, że, wiesz, to jest, szybko się skaluje firma, szybko się robi większe i oni najzwyczajniej w świecie tracą nad tym kontrolę i, wiesz, myślisz sobie, a dodam tutaj taki mały element, to się nazywa feature creep, co nie? Dodam taki mały element, to będzie trochę lepsze i wiesz, tylko że nad tym elementem na przykład musisz pracować ileś tam miesięcy i to generuje jakieś gigantyczne koszta, co nie? I nikt na tego nie zwraca na to uwagi i nagle, wiesz, są rzeczy, które albo ludzie, wiesz, są pozbawieni w ogóle jakiegoś nadzoru i dwie osoby robią to samo często, albo zdarza się tak, że po prostu jakiś feature jest nad czymś pracowany, ale ostatecznie jest to wycięte i to też zostało, wiesz, pracowane i dużo kasy na to zostało wywalone. Problem jest taki, że im większe się robi studio, im większa grupa osób nad tym pracuje, co jest nieuniknione przy coraz zwiększonych budżetach, dlatego te budżety rosną, im więcej ludzi chce pracować nad daną marką i tak dalej, tym więcej jest braku kontroli nad całością i tym jakby to się wymyka spod kontroli i rośnie po prostu mocno koszta tego, co nie? Tak to mniej więcej wygląda. To nie jest rzecz, którą
no tak.
Planujesz od razu i że ja wydam takie pieniądze, tylko zwróć uwagę, że nawet tu jest...
No, kwadrat, ja wiem, no to się sprowadza do prostego stwierdzenia, jak coś jest większe, to ciężej to utrzymać. Ja wiem, ciężko się to kontroluje, tylko wtedy w takim wypadku, czemu by tego nie zmniejszyć? Ja nie rozumiem
bo to jest,
nadal.
Bo to jest nie rzecz, która wychodzi od razu. Zwróć uwagę, że oni tutaj nam powiedzieli na ten moment. To znaczy, na początku może budżet tego filmu był mniejszy, co nie? Ale jak swojej gwieździe odmówisz jednego stanu, wiesz, jakiegoś jednego dodatkowego elementu, jakiegoś super stanu, co nie, co tam będzie robiła, jak możesz mu odmówić? Więc pakujesz w niego więcej pieniędzy. To chodzi o chwilę, że nikt nie liczy tego budżetu w momencie, kiedy to robisz, tylko wiesz, na takiej zasadzie wydaje się pieniądze, bo wydaje się, że będzie lepsze.
Ale to jest głupie, kwadrat.
Wiem.
To jest głupie, bo
wiem.
Jak ładujesz pieniądze w coś i nastawiasz, że to zarobi za każdym razem, że to zarobi, nieważne ile władujesz pieniędzy, to się na tym przejedziesz, co zresztą Hollywood udowadnia konsekwentnie
nie tylko
po pandemii.
Nie tylko Hollywood, to się na tym wszyscy...
Zresztą gry też.
Tak,
no, gry
wszyscy
też.
W całym przemyśle rozrywkowym się na tym przejeżdżają, ale to wynika z tego, że nikt tego nie widzi po prostu tego rosnącego budżecie tu w momencie, kiedy to jest. Dopiero się, kiedy on przekroczy jakąś magiczną, tak jak tutaj, 400 milionów, to ktoś patrzy na księgowość i mówi, panie, co my zrobiliśmy? I on się wtedy
no dobra,
dopiero budzą.
Stary, no i teraz dostajemy film, który ma na razie tam powiedzmy w założeniu 400 milionów. Podejrzewam, że to jeszcze bez wkalkulowania, tak jak powiedziałem, marketingu.
Tak, bo na razie tego marketingu nie ma, co nie?
Tak. I powiedzmy, że jeszcze dla ewentualnych gaż dla aktorów, bo które muszą być, że też pewnie nie wkalkulowano, ale mogę się mylić. Więc załóżmy, że tak wyjdzie około 550 milionów faktycznego budżetu, to ten film musiałby mieć 1,5 miliarda na koncie, żeby jakkolwiek studio było na plus.
Tak, i wiesz...
Czy ktoś naprawdę wierzy w to, że Mission Impossible, bez urazy, ja lubię tę serię, naprawdę, bo oglądam od małego, od początku, konsekwentnie. Chociaż uważam, że nie można tego postawić tak samo obok Bonda, ale okej. Okay. Czy ktoś naprawdę wierzy w to, że Mission Impossible wykręci 1,5 miliarda
zarobku? Zobaczmy, ile szóstka zarobiła. Box office.
Siódemka.
Ja chcę szóstkę. 700 milionów okay. Zarobiła. Siódemka.
No, no to teraz naprawdę wierzysz w to, że z najlepszego okresu, który już jest dawno za sobą, w sensie już dawno mamy najlepszy okres tej marki za nami, czy naprawdę uważasz, że ósma część wykręci 1,5 miliarda?
Nie wydaje mi się i po prostu mam wrażenie, że ktoś tutaj kompletnie... Wiesz, bo ten film może być super, zarąbisty, świetny, co nie? ale może się nie zwrócić, nawet jak będzie najlepszy. To jest przerażające, bo możesz zrobić świetny film, który będzie najlepszym filmem i okazuje się, że wpakowałeś w niego te pieniądze i one się nie zwracają, co jest bezsensowne w takim wypadku, wiesz. Faktycznie, nie dziwi mnie decyzja Paramountu, że to jest ostatni, bo zaraz znowu będą chcieli więcej pieniędzy, no.
No tak, dlatego powiedziałem, że łatwiej jest zamknąć jakąś serię i zacząć jakieś nowe IP, mniejsze. Ale okej, to ja dam taki przykład, może trochę niezwiązany z Mission Impossible, ale proszę bardzo, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Z tamtego roku, chyba z marca, tak, bodajże, czy tak, ze stycznia. I to był film, który nie zarobił. Ciekawostka, ten film zarobił dopiero na koniec października tego roku, czyli prawie dwa lata po tej, po premierze. I zarobił, uwaga, uwaga, niecałe 90 tysięcy dolarów.
Nie, on, tak, żeby było na plus. W rzeczywistości on i tak stracił ze względu na to, że studium włożyło środki i te środki były zamrożone przez jakiś okres czasu. To się nikomu nie opłacało w rzeczywistości. A ten film miał gigantyczny budżet, bo on był prawie w 90% CGI zrobiony.
No, a teraz dopiero dwa lata prawie po premierze mamy zarobek na poziomie niecałych 90 tysięcy dolarów. Także ze studio zarobiło cokolwiek.
Tak, tym bardziej to, że na przykład dla mnie filmy superbohaterskie w ogóle mogą być przerażające. Jakieś science fiction, takie totalnie, które są kręcone w 100% praktycznie na green screenie. Przecież tam budżet sam za efekty specjalne jest dzisiaj po prostu przerasta. Tym bardziej, że nie masz tak, że zrobisz raz scenografię, tylko tam, wiesz, robisz raz scenografię i na przykład sceny się dzieją w dwóch, trzech miejscach, łatwo wtedy zaoszczędzić pieniądze. Tylko to jest takie, zrobimy w postprocessingu i nikt na to nie patrzy w momencie, kiedy kręci, ile będzie budżet CG wynosił, co nie? I te filmy naprawdę mogą mieć głupie budżety przez to.
Dlatego ja widzę, wiesz, to pewnie nie będzie szybkie, ale zaczyna być widoczny nowy trend, że te wielkie studia
szukają taniego kręcenia.
Znaczy nie taniego kręcenia, powiedziałbym, że bardziej wolą postawić na mniejsze marki za mniejsze pieniądze, które przysporzą im równie większego hajsu, znaczy no, dużego hajsu, przykładowo ten Alien Romulus. Ja wiem, że tobie się nie podobał, ale to jest film raczej kameralny, za nie jakiś Bóg wie jakie pieniądze, a przyniósł raczej sporo hajsu w zarobku. Albo popatrzmy sobie, nawet niech będzie ten pieprzony Deadpool and Wolverine, którego fanem nie jestem, jakimś wielkim. No mieliśmy film, który był kręcony tak naprawdę w większości na jednej lokacji, bo była raczej pustynia, tam nie było jakiegoś dużo też. I zarobił jakieś horrendalne pieniądze, człowieku.
To jest kwestia taka, że po prostu zapędził się trochę, wiesz, w kozi róg cały przemysł. I inna sprawa, że nie ma, że to musi zrobić teraz ten ruch w drugą stronę, ze względu na to też, że pożyczek nie ma, że nie ma możliwości zdobycia łatwych pieniędzy na te filmy, bo one zaczęły tracić pieniądze.
Nawet ta Agata All Along udowodniła, że można naprawdę niewielkim kosztem zarobić masę kasy.
No tak, bo to jest na scenach jakieś kręcone po prostu.
Dokładnie tak, bo to nie ma jakichś wielu lokacji, tak naprawdę większość to są... Nie wiem jak to nazwać, powiedzmy jakieś tam w miarę statyczne tła, to nie jest green screen ani blue box, tylko to są po prostu scenografie, tak?
Tak, i widać, że to są scenografie, jakby ma to jakby swoje odzwierciedlenie w jakości, ale no i ma to swój klimat też, no powiedzmy to tak.
No, więc ma to swój klimat i można, tak?
Można.
Można.
Taniej można.
Tylko po co?
Tak, taniej można i jest to problem, którym będziemy widzieć. Wiesz, mnie na przykład też nie dziwią te zwolnienia w przemyśle growym, bo one muszą się stać, bo te studia zostały za duże, stały się za duże, nie idzie je kontrolować. W rzeczywistości marnują ludzie masę pieniędzy na to, żeby robić to samo, co można zrobić taniej. Tym bardziej, że to indyki non-stop udowadniają, że w sumie podobne gry możemy robić taniej i to, że ktoś ma animację sznurówek, to niewiele zmienia w całości, wiesz, jakby obrazu, a zaoszczędzimy jakieś tam parę milionów dolarów na tym, co nie?
No tak.
Dobrze. Myślę, że przejdziemy do gaming roomu, gdzie ja dalej tłukę Yakuza i ostatnio pobiłem jakiegoś bossa kultu, jakby jakiegoś kultu religijnego.
Ostatnio, dzisiaj przed podcastem.
Tak, dzisiaj przed podcastem. Właśnie sobie jeszcze grałem. W sumie nie mam nic więcej do dodania, nie ma to zero wspólnego z serialem. Jak chcecie obejrzeć dobry serial Yakuza, po prostu sobie odpalcie...
To Tokyo Vice.
Albo Tokyo Vice, albo cinematiki z Yakuzy. Bo one są prawie jak serial, jak film, taki dłuższy.
No tak. Ewentualnie starego Old Boya, ale tego starego.
Tak. No a ty dostałeś odebrałeś Dragon Age'a, bo zamówiłeś sobie ze skrzynki.
Dostałeś, tak sobie kupiłeś sobie.
Jakby, to o tym, czy co ludzie dostali i nie dostali, też pogadamy. Ale ty akurat kupiłeś po prostu i na premierę przyszło do ciebie. O! Nie będę mówił dostałeś, bo jakby mam po prostu tak, wiesz, mówię to w takim kontekście, że przyszło ci w skrzynce, no. bo kupiłeś to w wersji pudełkowej. No nic się nie ściągałeś.
Tak, bo kupiłem sobie na PlayStation 5 Dragon Age The Veilguard i kupiłem tę grę z ciężkim sercem, bo kupiłem je za horrendalnie ciężkie pieniądze. Nie będę mówił za ile, żeby robić antyreklamę, bo wiadomo, płaci się za markę, po drugie to jest gra od EA i od BioWare'u, czyli od firm, które uważają się za, nie wiem, panów i władców RPG. Niestety obok Baldur's Gate 3 to nie stało, ale okej. Okay. To nie przyszliśmy tu po to, żeby porównywać to do Baldur's Gate 3.
Wiesz co, ja bym obstawiał, że to jest taka pewnie szóstka mocna. Tak wiesz, tak patrząc na to.
Odpaliłem sobie grę i w kreatorze, już w samym kreatorze, całkiem w porządku jest. Spędziłem jakieś 2 godziny ponad.
No.
Także dwie godziny w samym kreatorze spędziłem. Nie jest to ten sam kreator, albo inaczej, nie jest tak dobry kreator jak w Baldur's Gate 3, ale faktycznie daje ci dość sporo opcji. Zrobiłem sobie pięknego, siłowłosego elfa, który wygląda trochę jak Sephiroth.
Mroczno!
Trochę tak, on ma oczywiście tatuaże, jest pięknym edgy boyem. Nieistotne, wybrałem sobie...
Edgy boy!
Tak, edgy boy, ja lubię swoje krawędzie. Jest wojownikiem, biega sobie z mieczykiem na razie. I teraz tak, pograłem sobie faktycznego gameplayu, żebym mógł coś powiedzieć, pograłem chyba ze 4 godziny na razie albo 5.
No tak niewiele możesz powiedzieć.
Nie jest jakoś... No tak, nie mogę jeszcze powiedzieć jakoś bardzo dużo, ale tak, mechanicznie podoba mi się. W sensie to jest action RPG, to w ogóle nie ma co udawać, że jest inaczej. To nie jest jakiś CRPG, to nie jest jakiś taktyczny RPG, to nie jest Baldur, to w ogóle są dwa oddzielne gatunki kompletnie. To jest po prostu action RPG robione pod konsolę, bo nawet interfejs jest cały robiony pod konsolę. To w ogóle nie ma co udawać, że jest inaczej. Nie przeszkadza mi to, bo już Inkwizycja sprzed 10 lat ponad była robiona pod konsolę.
Wiesz, oni po pierwszej grze praktycznie porzucili kompletnie ten kierunek PC.
No tak, to już dwójka była pod konsolę ogólnie rzecz biorąc.
Po prostu Mass Effect był wielkim hitem, robimy fantazy Mass Effect, na przykład na takiej zasadzie.
No, więc już dwójka była pod konsolę, już Inkwizycja, także tu mamy dalej ten trend. Nie przeszkadza mi co, no mam konsolę, czemu mam narzekać, tak? Więc mechanicznie jest okej. Okay. Nie mam na co narzekać mechanicznie, ale...
Ja już czuję dialogi, po prostu słyszę. Bo widziałem...
No powiem ci tak, no mam na razie postaci, które lubię, nie będę mówił, że wszyscy są źli i tak dalej, nie? Ale jeśli ta gra ma... Okay, bo zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby to było ładne, ale żeby było dosadne przy okazji. Ja pierdykam, poczekaj, bo muszę to sobie złożyć w głowie.
Ja ci powiem tak, ja widziałem po prostu gameplaye i jak ludzie wybrane dialogi pokazywali i to było coś w rodzaju, panie, ale cringe.
Dobra, to spróbujmy tak. Mamy koło dialogowe, czyli mamy
ten motyw. Już wiem, o co chodzi, już wiem.
Mamy też motyw z poprzedniego Dragon Age'a, czyli z Inkwizycji.
Masz motyw wzięty wprost z Mass Effecta, że masz koło dialogowe i 4 opcje, co nie?
No tak, i powiedzmy nawet czasem trochę więcej. Mamy tak, mamy opcję agresywną, opcję ironiczną, śmieszkowo-sarkastyczną, mamy opcję smutaskową i mamy opcję z zapytaniami, które do samej głównej rozmowy nie wnoszą nic, ale pozwalają na wydobycie jakiejś tam większej ilości informacji. Tak. Na temat świata, sytuacji, postaci, okej.
Okay. Tak.
Tylko problem polega na tym, że to niewiele nam zmienia, bo te decyzje gówno dają tak naprawdę. Tak. No bo one są, żebyś ty miał iluzję tego, że masz wybór. No fajnie, cieszę się.
Tak.
Nie jest to Baldur. Wiadomo, są sytuacje, gdzie jakaś tam decyzja faktycznie spowoduje, że w rogu ekranu dostaniesz powiadomienie, że jakaś postać popiera albo że nie. Są wątki romantyczne też, no to jest typowe dla BioWare'u, to musi być. Ale powiem tak, jeśli mówienie o zaimkach i o seksualności to jest to, o co chodzi w tej grze i że w świecie fantasy to jest największy problem, bo ktoś misgenderuje kogoś innego, to ja nie wiem, w co ja gram w tym momencie.
Wiesz co?
No 10-minutowa scena na temat tego, że postać jeden misgenderowała przypadkowo oczywiście drugą postać.
I robi pompki.
I ona, tak, i ona pompki robi sobie za karę.
I ci tłumaczy, dlaczego robi pompki.
Tak. I ona ci to tłumaczy, dosłownie jak krowie na rowie i ona zamiast...
Jak dla dziecka, bo...
Tak, wiesz... zamiast show, don't tell, zamiast tej zasady pokaż, a nie mów, jest mi to, nie wiem, walone w ryj po prostu, przez 10 minut wałkowane. Dlaczego to jest istotne? W świecie fantasy, wykreowanym.
To, nie, to jest w ogóle, to jest ktoś ci napisał referat i wrzucił go do gry i ci czyta teraz ten referat, A to, że to jest gra, to jest dodatkowa rzecz.
No tak, to ja spytam, sorry, może trudne, może słowo nie fajne, ale czy ktoś popierdoliło w tym BioWare'u tam?
Ogólnie to jest kwestia taka, że jak ja widziałem dialogi w tej grze, to one były tak fatalnie napisane. One były napisane nie jak rzecz, która cię ma wciągnąć w świat, wytłumaczyć ci co i jak, tylko one były typowo techniczne, gdzie one ci tłumaczyły, co się dzieje, dlaczego się dzieje, co masz zrobić. I to w sposób dosłownie jak z kreskówki dla dziecka, jakbym oglądał kogoś, kto mi jak rowie na rowie tłumaczy po kolei wszystko, jak w dosłownie w takim...
Kwadrat.
Teletubisiach, jak w teletubisiach.
To ja powiem ci tak. Ja specjalnie sobie zapytałem parę osób, co sądzą. Specjalnie obejrzałem sobie też parę materiałów wideo na temat tej gry. I żeby nie było, nie wszystkie były negatywne, oglądałem też pozytywne, żeby to porównać. I teraz powiem tak. To jest tytuł robiony głównie pod fanatyków tego uniwersum, przede wszystkim to chyba pod 14-15-letnie fangerle, ewentualnie pod te, które już mają po 40 lat w tym momencie. To jest po pierwsze. Po drugie, dialogi były pisane chyba przez AI. Po trzecie, jedyne dialogi, gdzie faktycznie ludzie brali udział, to chyba są te, które mają cię umoralniać i mówić ci, co jest dobre, a co jest złe, według twórców tej gry. I poza tym ja nie potrzebuję. Myślę, że jestem dostatecznie dorosłym człowiekiem, żeby wiedzieć, co jest dla mnie okej, okay, co przystoi, a co nie przystoi. Szczególnie w świecie realnym.
Tak, tym bardziej, że najlepsze RPG to były te, które dały ci jakby kinta jakiegoś, ale nie komentowały tego, tylko zostawiały to do twojej własnej oceny.
Bo na przykład, ja pozwolę sobie wrócić w cenie tak daleko, do ubiegłorocznego Baldur's Gate 3, gdzie mogłem całą grę przejść, będąc absolutnym bucem, mordując, tratując wszystko ze sobą, zostawiając...
A tutaj zły nawet nie możesz być!
Tak, a tutaj zostawiając ze sobą pożogę, po prostu krew, rzeki krwi, nie oceany i mogłeś być po prostu absolutnym hamem i prostakiem i jasne, było ci trudniej, bo postacie mogły od ciebie odejść, mogły zginąć w trakcie, mogłeś skończyć tę grę sam nawet, bo tak jest taka opcja, żeby być samemu w teamie, bez żadnych postaci, ale mogłeś i nikt nie ma pretensji do tego. Tutaj nie masz nawet opcji bycia złym, bo musisz być dobry.
Mnie najbardziej się podobało ten, co to mi kolega wysłał, clean z tego, z właśnie koła wyboru i każda opcja w rzeczywistości mówiła tak, tylko w inny sposób.
To jest to samo, dokładnie
i dosłownie
tak.
To samo.
Każda opcja, może nie chcę powiedzieć, że w każdym dialogu, ale spora część dialogów jest taka, że mówisz dokładnie to samo, tylko w innym tonie, nic się nie zmienia.
I gdzie ten ton i tak nie jest w rzeczywistości odzwierciedleniem tego, co dostajesz na kółku, to jest zupełnie jakiś abstrakcyjny.
No wiesz, tak, czyli to jest dokładnie to samo, co w poprzednich grach BioWare'u, a to, co na przykład moderzy naprawili w takich, w tak zwanych, znaczy no w Falloutach chociażby, bo zostało naprawione przez moderów chociażby to, że, bo wiadomo zawsze, że jak klikamy jakąś opcję dialogową, to twój bohater to powie w inny sposób, naprawiono to, bo faktycznie teraz jak klikasz w Falloutach zmodowanych na wyborze dialog, to jest to, co twoja postać powie, chociaż wiesz co. Tutaj nie wiesz, bo się musisz domyślać.
Jak zawsze ostatnio właśnie to... Macie, że ten trend już umarł. To nie jest trend, który się pojawił, bo to BioWare to wypromowało, to było takie, patrzcie, konsolowe, bardzo nowoczesne i w pewnym momencie to umarło, bo właśnie ludzie zaczęli narzekać na to, co mówisz, czyli na to, że to kompletnie nie odpowiada temu, co się tam...
Co mówi twoja postać.
Co mówi twoja postać. I to jest, wiesz, takie bardzo jakby... Mówię, wróciły te stare RPGi, ta formuła, którą miało BioWare na Mass Effecty chociażby, ona się wyczerpała moim zdaniem. Ludzie wolą RPG w takim bardziej tradycyjnym znaczeniu moim zdaniem.
Co udowodnił w tamtym roku
Baldur's Gate 3,
chociażby tym, że gra została Game of the Year.
Tak,
w tamtym
roku. Jest miejsce na normalne, prawdziwe RPG, nie one muszą być upraszczane w taki chamski sposób. I mam wrażenie, że po prostu jakby ta gra była za długo w garnku i pewnych rzeczy się nie dało odwrócić i ona miała wyjść dobre z 5 lat temu, tylko że nie wyszło.
Mam na to fajny argument, bo przynajmniej na tyle, na ile pograłem na razie, są wieczne powroty do tego, co było w Inkwizycji, żeby powiedzieć ci, że ej, jak nie pamiętasz, to 10 lat temu było to. A ta postać zna się z tą postacią, a tu się odstawiło to, a tam się odstawiło tamto. Mówię, no na Boga ciężkiego, naprawdę, jeśli kierujecie tę grę do ludzi, którzy są fanami tej serii, to po co robicie te notoryczne hinty?
Tego...
Czy to jest jakiś fanserwis, czy po prostu ci wasi gracze to są półgłówki?
Mnie rozwala też to, jak te dialogi, które ja widziałem, one są oderwane, one są właśnie tak jak, wiesz, pamiętasz, jak mówiłem, że mi przeszkadza ten komentarz, który się pojawia w The Legend of Vox Machina, który jest taki pozastołowy, który jest w samym, wiesz, samym tym. To te dialogi, które tam się pojawiają, są miejscami bardzo jak te dialogi właśnie takie pozastołowe, które nie pasują rzeczywistości do świata, nie pasują do powagi sytuacji, tylko są śmieszne, żeby być śmieszne, porzuciłem żarta i w sumie to nie pasuje do niczego tam, ale jest, bo Strażnicy Galaktyki tak rozmawiali ze sobą, co nie?
Wiesz co, to ja ci podam przykład dialogu, z wczorajszej wieczornej rozgrywki, jaką miałem. No. Mamy w pewnym momencie utarczkę słowną, w sensie możemy oczywiście się w nią wdać, możemy poprowadzić trochę inaczej, ale w moim wydaniu wyglądało to tak. Dochodzimy do postaci, którą na samym początku mieliśmy powstrzymać, no i on tam mówi, że jest starożytnym elfim bogiem, no i że w starożytności mówiono na niego, że był bogiem zniszczenia, kłamstwa, podstępu i tak dalej, nie? Oczywiście w zależności od sytuacji, po czym twoja postać, znaczy moja, mówi, że no właśnie, to w takim wypadku, jak my mamy zaufać tobie? Przecież samo sobie powiedziałeś, że jesteś bogiem tego, tego i tego. Na co ten NPC odpowiada ci? No ale w zależności od sytuacji. Mówię, no ja pierdykam. No co jest grane? Dla kogo te dialogi są pisane?
Dla tych ludzi, co je pisali prawdopodobnie, bo tylko oni się przez tego śmiali, jak to pisali.
No co jest? Jakieś odbijanie piłeczki dla pięciolatka? No co
wiesz,
jest?
Wiesz, mi się też podobał screen, który mi wczoraj wysłałeś z tych metakrytyków, gdzie już ta gra dostaje po prostu bombęcki z różnych stron. Że z jednej strony są obrońcy...
Nie było właśnie, że jakiś Rotten Tomatoes czy coś, nie? Czy nie wiem, czy jest review bombing, ale na metakrytyku mamy tak, tam chyba 7 czy 8... Od krytyków i mamy 2 z hakiem na user score, nie? Czyli od ludzi, którzy grają sobie. I tak jak powiedziałem, ja nie mam zamiaru robić review bombingu, nie mam zamiaru ścierać się o to, że są zaimki takie czy takie dla postaci takich i takich, chociaż nie uważam, żeby to było jakieś ultra potrzebne w serii fantasy.
Tym bardziej, że to jakby ma trochę nie pasuje ogólnie do tematyki całości, kiedy
bo
masz...
Bo to nie pasuje trochę do tematyki, dokładnie tak. Trochę nie pasuje do tematyki, ja wiem, że to jest wykreowany świat fantasy, ale zazwyczaj te światy fantasy, zazwyczaj w jakichś tam ramach trzymają się tego...
One nie mają tych samych problemów, co my mamy, powiedzmy to tak.
To po pierwsze, a po drugie zazwyczaj trzymają się w jakimś stopniu bycia w tej starożytnej, znaczy starożytnej, sorry, średniowiecznej Europie. Mniej więcej. Ale dobra, już pomijając to, mechanicznie mi się podoba, graficznie mi się podoba, to jest bardzo ładna, kolorowa gra. Nawet,
wiesz co, mi się nie podobają designy ogólnie.
Nawet ta stylistyka kreskówkowa, bo oni poszli full w kreskówki, nawet nie przeszkadza mi jakoś bardzo, bo oglądam, wiesz, kreskówki, no. I anime, więc nie przeszkadza mi to, ale widać, że to jest to kierowane w młodszego odbiorcę zdecydowanie i ten ton taki pouczający cię, że
protekcjonalny.
Się to... Tak, protekcjonalny, pouczający cię, że to jest dobre, a to jest złe. No to fajnie. To nie wiem, dla kogo to było, jak chyba nie dla tych młodszych, to już nie wiem, dla kogo w takim
wiesz,
wypadku.
Wiesz, mnie też rozwala ta kwestia tego, jak tam wydawca z tym sobie radził pod względem dawania kodów do recenzji. Bo tak jak mówiłeś, ty sobie sam to kupiłeś. Ludzie też teraz od razu po premierze kupili grę. A do recenzji dostali ci, którzy wcześniej przychylne opinie na temat trailerów wydawali. Wiem, że tam wcześniej ludzi do Disneylandu zabierał EA na prezentację i tak dalej. I wiesz, to jest kwestia taka, że pojawiają się te pozytywne recenzje i wiesz, jak teraz ufać prasie, co nie, w takiej kwestii, kiedy to jest taka wspólna zależność?
Nie wiem.
Jak zdenerwujesz wydawcę, to ci nie da kodu i będziesz czekał i będziesz miał później. Mało tego, to buduje taką też, to jest próba zbudowania pewnej ściany, bo próbuje się zbudować najzwyczajniej już na początku bardzo pozytywną opinię, żeby ona nie mogła się sprzeczać, jeżeli ktoś powie coś innego, to już jesteś poza głównym nurtem, co nie, bo większość w tej chwili, czyli ci ludzie, którzy dostali kody przed recenzją, większość będzie jakby, bo to jest bardzo pozytywne, bo specjalnie byli wyselekcjonowani, chociaż i w tej zbroi pojawiły się pierwsze, wiesz, szczerby i paru takich bardzo prominentnych od razu powiedziało, wiesz, recenzentów powiedzieli, że mi się to nie podoba, jest to źle napisane. W sumie pamiętajmy też, dialogi i ogólnie scenariusz to jest jedna z ważniejszych rzeczy w grach RPG. Nie walka, nie, jakby ona musi być dobra, co nie w miarę. Ale najważniejsze jest dialogi, fabuła i podejmowane decyzje.
No tak.
A kiedy tutaj tak, podejmowanie decyzji jest kompletnie iluzoryczne, dialogi są po prostu, więc no, mają prawo ludzie być niezadowoleni.
No tak, i teraz jeśli twoim głównym przeciwnikiem, czy głównym złem, zamiast tych elfich bogów, na których polujesz, ma być to, że ty użyłeś złego zaimka w opisie jakiejś postaci, to chyba coś się komuś popieprzyło tam mocno, ostro. I żeby nie było, nie jestem jakimś fobem, Bo nie jestem, naprawdę.
Ja jestem zdania, że i krzyczenie woke na wszystko, i krzyczenie faszysta, to jest tak jak, wiesz, z krzyczeniem o tej bajce, gdzie Piotruś krzyczał wilk za dużo razy. Że w pewnym momencie ludzie cię przestają słuchać, że jak na jednym kanale non-stop krzyczysz...
Ja wiem, a potem jak nie uwierzył w tego faktycznego wilka, jak wilk przyszedł, ja wiem.
Więc moim zdaniem to jest przesada, wiesz, i ważniejsze dla mnie jest, wiesz co, że to jest po prostu słabo napisane. Nie, że tam coś ci promują, czy nie.
Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że się BioWare się po 10 latach obudził z jakiejś śpiączki, jak ten Kapitan Ameryka po wojnie, prawda?
Ale pamiętaj, że tam ludzi nie ma już tych samych, co przecież cała lista ludzi, oni już w nowych studiach są. Tych ludzi, którzy pisali, tego już tam już dawno nie ma, no.
Ja mam tylko po prostu takie dziwne wrażenie, że wiesz, faktycznie ten BioWare wyszedł z jakiegoś lodu po śpiączce, stwierdził, że wjedzie do tego skłóconego hejterskiego internetu, jak ten, wiesz, rycerz na białym koniu, jak zbawiciel, jakiś mesjasz gier RPG, czy w ogóle, nie wiem, game devu, że ludzi ustawi, że...
Za późno.
Że pokaże im, jak się gry robi, jak powinno być miłym dla wszystkich, a tu się okazuje, że ludzie wcale tego nie chcieli. Ludzie po prostu chcieli grę RPG, gdzie wybory mają znaczenie.
Wiesz, to jest za późno o rok, bo w zeszłym roku miałeś Baldura trójkę, który pokazał, jak się robi gry RPG i wszyscy otworzyli oczy i powiedzieli, ty, w sumie ta stara formuła cały czas działa. Ty, w sumie działa, no. To też jest dobre.
I teraz jak ktoś mi powie, że kompletnie inne gry, że nie powinno się tego ze sobą porównywać, okej, może tylko i wyłącznie pod względem trybu walki, okej, ale w dalszym ciągu gra RPG to jest gra RPG, gdzie główną rolę grają postaci, dialogi, historia. Wszystko w temacie.
No.
A poza tym, co to jest za kreator, gdzie nawet nie można wybrać opcji pasemek na włosy? No ja pierdykam.
Ale ogólnie, wiesz, jakby jestem zdania, że pewnie mechanicznie i we wszystkich tam aspektach to jest taka gra na 6, a niestety psuje ją to, co jest najważniejsze. Z tego, co przynajmniej widzę w recenzjach, ja sam nie mogę się w 100% powiedzieć, bo tak jak mówiłeś, ja w to nie grałem, ty sobie grasz i masz pewne obiekcje. Ja widzę po prostu gameplaye i trochę jestem zniesmaczony. Po prostu bym tej gry nie kupił, jakbym te gameplaye zobaczył przed premierą. I te gameplaye były widoczne przed premierą i ludzie już byli wtedy trochę źli. No, ale mówię, no BioWare to nie jest to samo BioWare.
Cała ta moja opinia, bo to nie jest recenzja. Na razie to są jakieś tam moje prywatne przemyślenia.
Nie, to jest wstępna opinia po iluś tam paru godzinach. Wiesz, dlatego tak. Mnie śmieszą te pozytywne opinie po 2 godzinach gry na Steamie, gdzie mówię, to jest 30, przynajmniej gra na 30 godzin, a wy już, wiesz, mówicie, o, zobaczcie, panie, jest świetnie. Trochę za wcześnie na to.
No tak.
Wiesz, no powiedziałem, że nawet moje to ruganie... Naruganie jest trochę za wcześnie, ale najzwyczajniej w świecie mnie trochę ta sytuacja z recenzentami i robienie tej blokady, wiesz, kontynentalnej na negatywne recenzje, no, kurzyła.
I przypomina mi się sytuacja sprzed ponad 10 lat, jak wychodziła Inkwizycja, że znowu na samym początku było hurra optymistycznie, tak. A potem jak przyszli gracze i gracze zaczęli recenzować, to nagle okazało się, że wcale tak wesoło i różowo nie jest.
Poczekajmy z tydzień, bo to jest kwestia taka, że te faktyczne recenzje graczy, którzy będą mieli czas siąść sobie po prostu i przejść całość, i pograć trochę, no to one pojawią się w przyszłym tygodniu. Nie teraz. Nie w 24 godziny po premierze.
Tak, to ja tylko chciałem jeszcze dodać, że ja to wszystko, co powiedziałem z perspektywy osoby, gracza i fana, który ma ogarnięte wszystkie części tej serii, mało tego przeczytałem książki z tej serii.
To jest pytanie zawsze takie, wiesz, perspektywa twoja po prostu. Wiesz, no, moim zdaniem opinia jest opinią. Nie ma co tutaj być jakby jakimś subiektywnym, tylko wyrażasz swoje odczucia i swoją opinię. No to tego jest podcast w rzeczywistości.
Ostatnia rzecz. Jak sobie grasz i na przykład postaci w trakcie dialogu rzucają na przykład nazwami miejsc. O, no, no, Antivia, no, no, no. O, Ferelden. O, Tedas. O, to co tam się działo na przykład w trakcie Dragon Age 2. O, Czerwone Lyrium, zajebisty fanserwis. To może skupmy się na tym, co się dzieje tu i teraz, a nie na tym, co było 10 lat temu.
No, a tu i teraz mamy już definitywne zamknięcie rozdziału Concorda. To w sumie nie będziemy dużo o tym gadać, bo nie ma sensu, ale Sony zamknęło studio? I takie, wiesz, mamy też potwierdzenia już tych wycieków, informacji, że tam zaczęli się dziennikarze faktycznie dokopywać do tego, ile kosztowało co. I te 400 milionów wcale nie wydają się zawyżoną kwotą i faktycznie mogło to wszystko tyle kosztować. I to jest znowu powrót do tego tematu, gdzie...
Przykro.
Gdzie, wiesz, to wrzucasz, zamiast zacząć od małego, zrobić coś małego i nieduże pieniądze wydać, to robisz taką gigantyczną markę, gdzie jeszcze wrzucasz filmiki jakieś, produkujesz, które nie wiadomo ile kosztują, I później się dziwisz, o cholera, nie zarobiło, co nie? Lepiej małe pieniądze stracić niż gigantyczne. Bez sensu. Więc zamknięte, Concorde już nie wróci, chociaż niektórzy myśleli, że wróci, wiesz dlaczego? Bo dostawał update'y na Steamie. Bo Steam ma katalog, czyli możesz sobie zajrzeć, jak ci twórcy wrzucają jakieś różne update'y, nawet jak gra jest zdjęta. Co nie? I ludzie to widzieli i myśleli, o, pewnie wróci jako free-to-play. Nie wróci. Jakby zamknięte, koniec. Tam było za dużo do naprawiania, bo do naprawiania było praktycznie wszystkie postacie były do naprawienia, do zrobienia od nowa, żeby to miało sens. Więc to nie ma się co martwić. Za to wróci coś, co bardzo czekasz.
Xenoblade Chronicles X na Switcha. Ja się bardzo cieszę, bo ta gra była dostępna tylko na Wii, jeśli
tak,
się nie mylę.
Tak, wiesz, jest ta klateczka Wii U w sumie, bo to nawet nie Wii, tylko Wii U tej konsoli, wiesz, nieudanej, która parę ma rzeczy, których nigdzie indziej nie ma, co nie? I to jest ta klatka, na której Nintendo zamknęło niektóre rzeczy niestety. I to jest jedna z ostatnich rzeczy, którą uwolnili.
No tak, więc ja się cieszę, że Xenoblade wraca, chociaż nie w tej formie, w jakiej może ja bym chciał w 100%, ale fajnie, że wraca, bo ja akurat nie miałem możliwości ogrania Xenoblade Chronicles X na tego Wii U. A wiem, że to ponoć jest bardzo niedoceniona perła w tej serii, gdzie możesz nawet latać mechem, także tak. Fajnie, ja lubię mechy. Wiem, że na pewno będę miał trochę problem z tym, żeby graficznie się do tego przystosować, bo no Switch no jednak odbiega graficznie od reszty dzisiejszych sprzętów, ale no okej.
Okay. Mam wrażenie, że dlatego tą konwersję robią teraz, a nie robią na kolejną konsolkę. Bo będzie wsteczna kompatybilność, co nie? A można się zasłonić tym, że no nie robiliśmy jakichś tam dowalonych, bo było taniej zrobić po prostu na Switcha i wypuściliśmy to na Switcha jako jedną z takich ostatnich rzeczy. Wiesz, to jest dla nich plus, że nie muszą jakoś tam, wiesz, doszlifowywać tego, bo przenosić tą konsolkę to walą i wiesz, i to może być trochę gorsze graficznie. A przy okazji będzie pewnie wsteczna kompatybilność, przynajmniej na nią liczymy, co nie? Wszyscy
będzie,
raczej wierzą.
Na pewno będzie. No w każdym razie ja się cieszę z tego, że to Xenoblade Chronicles X wychodzi i to też jest dobra rzecz dla ludzi, którzy nigdy na przykład Xenoblade nie grali, bo to się tak jakby ten X nie wymaga od ciebie znajomości tego uniwersum, bo to nie ma, wiesz,
tak, bo to nowy ten, tak. No, nowy jakiś tam,
znaczy nowy,
nowa
to
fabuła,
jakiś,
co
to
nie?
Jest jakiś interquel.
Tak.
To jest inna fabuła, to jest jakiś interquel, to się dzieje gdzieś pomiędzy, w innym
tylko się
miejscu,
dzieje w tym samym świecie,
inni,
nie?
Mniej więcej. No, powiedzmy w światach, bo nie chcę spoilerować okay. Nikomu. Jedyne,
moja niewiedza.
Jedyne może,
spoilerem.
Ale...
No.
No tak, może jedyne ale moje to jest to, że skoro Monolith zajmował się remasterowaniem, portowaniem tej gry od 2 lat, czyli od premiery trójki, to nie wiem już, ile jeszcze ja poczekam na jakąś czwórkę,
wiesz, to,
czy na jakąś kontynuację.
Kwestia jest taka, że mogli mieć na przykład zespół tylko i wyłącznie od tego, a oni robią coś tam z tyłu, wiesz, gdzieś w zatęchłym pokoju kolejną gierkę. No ja mówię, to jest raczej kwestia taka, że po prostu już w tej chwili próbuję ze wszystko, co było na Wii U, uwolnić Nintendo. I to jest miłe, że jednak te gry się pojawiają i że nie będą uwięzione na platformie, która jest martwa w sobie od 2-3 lat, no.
Premiera jest pod koniec marca. Trochę gówniany termin, bo miałem nadzieję, że to może będzie w okolicach ferii zimowych, ale w każdym razie cieszę się, że wyjdzie, będzie ogrywanie.
Czyli Switch 2 na kwiecień. albo na święta.
To znaczy, biorę pod uwagę... Nie, to myślę, że to jest taki jakiś wskaźnik, bo no mimo wszystko Xenoblade to jest potężna seria na Nintendo, szczególnie za granicą. Ja nie mówię o Polsce, mówię o zagranicy.
Tak, no.
Gdzie ludzie naprawdę rzucają się na to jak na świeże bułeczki, więc to faktycznie mogłoby wskazać, że jeśli ten Switch 2 wychodzi w przyszłym roku, to kwiecień, może maj, najpóźniej myślę.
Tak. No i Nintendo też uraczyło nas swoją aplikacją Nintendo Music. Nintendo, dlaczego nie możesz być normalny, a Nintendo krzyczy w tle?
Ja nie wiem, to jest Nintendo, why can't you be normal?
Tak. Dosłownie. Oczywiście Nintendo nie puści swojej muzyki do jakiejś normalnej platformy dystrybucyjnej, jak na przykład Sega, która wpuściła
albo
wszystko
Spotify.
Na Spotify'a. No właśnie Sega na Spotify'a swoje rzeczy puściła. I masa jakby soundtracków jest właśnie na Spotify'u, czy na jakiegoś YouTube'a, czy gdziekolwiek w rzeczywistości. Tylko Nintendo musi mieć swoją własną aplikację, która będzie działała tylko wtedy, jak masz subskrypcję do ich usługi.
No tak, oczywiście, bo inaczej się nie zalogujesz, a wiem, bo próbowałem i teraz, uwaga, wszedłem na tą aplikację, wiecie, co mnie zabolało?
Nie ma Xenoblade'a.
To, że nie ma muzyki z Xenoblade Chronicles, z żadnej części. Myślałem, że kogoś rozszarpie.
Wiesz co, oni mówią, że będziemy dodawać pewne, bo wiesz, bo chcą, żeby ludzie wchodzili na tą aplikację regularnie, kiedy nowe rzeczy się pojawiają, co nie?
Ja pierdzielę, to ja mam YouTube Music. Ja mam YouTube Music, no, na którym mam muzykę z Xenoblade'ów.
Dokładnie i w tej chwili nie wiem, czy na tym Nintendo zarabia, co nie? W rzeczywistości. Bo to jest inna kwestia. Ale no takie coś w rodzaju... No,
oczywiście, czerwoni nie przepuszczam nikomu.
Nie, to tak jak wiesz, ten mem, który ci wysyłałem, że nie będziesz piratował moich gier.
Właśnie, nie będziesz piratował, emulował moich gier na swoim PC-cie. Okej, będę emulował jeszcze bardziej.
No i wiesz, to jest takie zabawne, wiesz, z drugiej strony, no tak, daliby nam jakąś usługę, która jest w tam abonamencie dodatkowo mi okej, okay, nie? Mogę powiedzieć, że okej.
Okay. Ej, stary, to zabrzmiało jak ja w trakcie tego, w trakcie krakowania 3DS-a i NDS-a, to było takie...
Ale też mi się podobał ten trailer, który ostatnio widziałem, który ci wysłałem. Showa America Story. To już zupełnie inna historia.
Ja nie wiem, co to jest. To brzmi jakoś dziwnie dla
to
mnie.
To jest chińska gra robiona o tym, że jest, że Ameryka była podbita przez Japończyków. I najbardziej mi się podoba ten Goku. Czekaj, jak on miał? Gubernator tego Teksasu Goku, co nie? Gdzie, mało tego, Waszyngton to nie jest Waszyngton, tylko to jest Tokio 4. Jest po prostu masa stereotypu, masa pastiszu różnego rodzaju. Ja tak na to patrzę, panie, to Japończycy robili, nie? Patrzę, robili Chińczycy. I oni się nie przejmują, żeby kogoś urażą. Wyglądało to niesamowicie śmiesznie i powiem szczerze, trailer mnie zachęcił, żeby to spróbować, bo jest tak porąbany, że po prostu że sam klimat jest zabawny i kojarzy mi się z takimi grami z PlayStation 2 różnego rodzaju, które wychodziły swego czasu na zachodzie. Sam trailer nawet jest zabawny, więc warto obejrzeć. Będzie link pewnie w opisie. Możecie też na naszym Discordzie go znaleźć. Ja się nieźle uśmiałem. Wiesz, na przykład są jacyś muskularni goście. Oczywiście jeden z nich wygląda jak Arnold Schwarzenegger. Było też masa tam jakby gigadrillów, gdzie kobieta z tym, tak jak w Tengentopa Gurren Lagann z jakimś drillem, wiesz, jakby z jakimś świdrem latała i przez ludzi przechodziła. Więc sam klimat jest bardzo zabawny i mnie to bardzo przyciąga, tego typu rzecz. Samego gameplayu, jakiego, o co będzie chodziło tam, to tam za dużo nie było, ale wszystkie memy zostały ujęte po prostu w jednym filmie. Więc polecam sobie to obejrzeć, bardzo zabawny trailer. No i może przejdźmy na planszę, żeby też nie przeciągać już tutaj naszej pogadanki. Voidfall od Portal Games już jest dostępny w cenach od 400 do 600 zł. O panie, co tu się dzieje?
No tak, bo to jest strategia, na którą bardzo dużo ludzi czekało. No i teraz to wyszło razem z końcem października.
No.
Tylko okazało się, że cena jest taka, a nie inna. To ja już tłumaczę bardzo szybko oczywiście.
Cena jest trochę taka R, czyli Awaken Realms, co nie?
Trochę tak, to znaczy cena podstawowa, tego pakietu podstawowego, to jest 400 zł. A tam cena z jakimiś dowolnymi podstawkami i z tym wszystkim tam napakowanym i upchanym, nie wiem co tam jest, to jest 600 zł. Oczywiście podejrzewam, że na jakichś sklepach third party, to znaczy jakichś innych oczywiście sklepach niż główny, to sobie będziecie mogli kupić to gdzieś tam taniej. To nie zmienia faktu oczywiście, że to jest...
Odpala MyShopa?
Na przykład. Ale dobra, bardziej chodzi mi o to, że jak sobie popatrzycie na tego Voidfalla, to jest jedna z tych gier, które mają naładowane tych pierdów w pudełku i faktycznie płacisz za content, stąd jest cena taka, a nie inna.
To jest taka, wiesz, to jest taka coś w rodzaju, jak zdać przepuklinę listonoszowi.
Trochę tak, to prawda. Ja się zastanawiam na przykład, jak są te kampanie robione na GameFound, że na przykład zamawiasz sobie full pakiet i powiedzmy tam full pakiet wchodzi 8 pudełek. Kto ci to dostarczy i jak ci to dostarczy? Ja bym chciał wiedzieć na przykład.
Nie, no to przyjeżdża ciężarówka i paru ludzi ci doładuje chyba do domu.
I need to know!
Facet na raty przychodzi. No patrzę na iShopa i ceny są jakby to, bo ten miniature pack wszędzie tyle samo kosztuje. Można taniej chyba tą wersję zdobyć zwykłą o tak z jakieś 50 zł, z tego co tu widzę. Ale to tylko i tak na stronie portala.
Skąd?
Więc no na razie chyba nie bardzo znajdziecie dobrą na to cenę, niższą. Dużo niż na portalu. No.
To znaczy, ja oczywiście grę zachęcam, tylko może poczekałbym, na jeszcze cena trochę spadnie ogólnie.
Wiesz, to problem z tym, że cena może nie spaść, szczególnie na tą wersję z miniaturkami.
No właśnie.
Bo w rzeczywistości wyjdzie z druku i zamiast cena spaść, to wzrośnie tak o 20-30% po prostu. Albo będzie tak jak z głupim tym talizmanem, gdzie później gra za 300 zł chodziła po 1000, nie?
Po 1000, człowieku, 1000 to jest
1200,
dobra cena.
Tak.
Tam... Jakie tysiące, tam chyba były momenty, że z wszystkimi dodatkami to chodziło po dwa koła.
To tak jak z Ankh-Morpork, co nie? Które ludzie też jakieś głupie ceny dają, kiedy już jest zamiennik na to, co nie? Który nie jest po prostu w świecie dysku. No ale, no mówię, no, nawet może nie traficie taniej, bo będzie niższa gra, której później nie będzie do druku i cena będzie taka, jaka jest, no. I nic z tego nie zmienicie. Za to niższą cenę mają mali alchemicy, no, którzy są dużo bardziej przystępni za 200 zł, co jest bardziej normalną ceną na grę planszową.
No zdecydowanie.
Co prawda ona nie jest tak wypchana, jak w przypadku Voidfalla, no ale to jest mniejsze pudełko. Zresztą, przy dobrej grze karcianej na przykład, tak jak ostatnio zdajemy, przyniósł jakąś grę, nie pamiętam w tej chwili jakby tytułu, ale taka w klimatach mezoamerykańskich, co nie? Była mała gra karciana, gdzie w sumie po prostu dobierało się karty. My się dobrze bawiliśmy. Ona kosztowała jakieś 70 zł i mieściła się w pudełku, który mogłeś wsadzić do kieszeni. I my się przy tym dobrze bawiliśmy.
No
i wcale nie trzeba wydawać 300 czy 400 zł na grę planszową. No. Szczególnie jeżeli ktoś jest bardziej takim casualowym graczem, co nie?
No dobra, to ja tylko tak szybko powiem, że mali alchemicy od Rebela, albo jak ktoś woli od Rebel.pl, są w przedsprzedaży. Sama gra wychodzi 20 listopada i tak, cena to jest około 199 zł. Podejrzewam, że jak będziecie kupować gdzieś indziej, to pewnie będzie trochę taniej. Powiedziałbym, że to jest trochę bardziej fabularyzowana gra karciana pod w sumie to planszowo karciana, bardziej pod młodszego odbiorcę. Zresztą szata graficzna też taka jest. No i tam lecicie sobie scenariusze i robicie po prostu potionki, w sensie robicie sobie jakieś miksturki.
Okej, okay. Czyli pewnie też bardzo mała, prosta gra, taka bardziej w klimatach euro z planowaniem do przodu. No dobrze, no to jeszcze nam został groch z kapustą, gdzie mamy ubrania, które się będą transformować? Czy będą miały
nie do końca transformować.
Wzory będą miały różne w zależności od tego, co
tak,
tam...
Tak, będziesz mógł się zmienić w taksówkę w Autobota. Nie, bardziej chodzi o to,
Transformers!
Że, tak, robots in disguise. Dobra, no, to nie o to chodzi. Nie, nie. Już mówię. Tak pokrótce. Naukowcy pod przewodnictwem Uniwersytetu Technologicznego Chalmersa, czy tam Chalmersa w Szwecji, zaprezentowali zwykłą jedwabną nić pokrytą przewodzącym materiałem z tworzywa sztucznego, która może przekształcać tekstylię w generatory prądu. I teraz
okay,
tak, co jest ciekawe. Oznacza to, że to oczywiście powinien...
Samo zasilające się koszulki.
Tak, ale istnieje taka szansa, że na przykład koszulki będą świecić, albo na przykład, że noszenie spodni czy koszulki spowoduje, że wasz telefon w trakcie chodzenia, czy po prostu noszenia będzie się ładować samoistnie. To jest to i ciekawe, że przy tworzeniu tej nici i w ogóle tej technologii nie użyto ani grama metalu. To jest ciekawe.
Okej, okay, to jest, wiesz, bo najbardziej, to pierwsze co mnie martwi, to to, że będzie jakiś elektrośmieć, który będzie związany z... tą, wiesz, koszulką, co nie?
Nie, nie, nie. Właśnie to ma rzekomo wyeliminować problem tworzenia, czy w ogóle posiadania baterii. Że to ma w ogóle zmniejszyć zapotrzebowanie na baterie, jakiekolwiek, bo po prostu to, co nosisz, włókna po prostu będą w stanie zasilić sprzęty elektryczne niektóre.
Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Jestem pod wrażeniem. Interesujący projekt.
The future is now, old man.
Tak, dokładnie, wiesz, to właśnie się tak poczułem. Wiesz, najbardziej właśnie mnie martwiło, że to będzie jakimś, ktoś śmieciem nam tutaj śmieciło, gdzie wiesz, wynajdą coś, będzie cool na papierze, a później w praktyce wyjdzie na to, że no fajnie, tylko jak musisz to wyrzucić, to nie wyrzucasz do normalnego kosza, czy tylko musisz do specjalnego kosza na te specjalne elektrośmieci,
gdzieś jechać.
I wyrzucać to. To było straszne. No ale jeżeli to jest takie przyjazne, to jest cool.
Przypomniało mi się właśnie ten moment z tego serialu Malcolm in the Middle, gdzie ten mały dzieciak mówi do swojego ojca: "The future is now, old man!"
Ale zapominasz o tym, że ten mały dzieciak był po prostu... siedział na barana u swojego brata i oni kosze zaliczali przez to, że wiesz, że ten mały w rzeczywistości piłkę wkładał
No tak.
No dobra, no to tym w sumie bardzo pozytywnym newsem kończymy popkulturowy Bigos w tym tygodniu. Jak zawsze słyszymy się za tydzień. Przypominam, że możecie nas wspierać na Patronite, że możecie nas wspierać poprzez media społecznościowe, takie jak Facebook, Mastodon, Discord nawet, bo Discord jest zawsze fajny i tam różne ciekawe rzeczy czasami wrzucamy.
Tak,
więc
tak jest.
Wszelkiego rodzaju media, Instagramy też, więc lubcie nas i przede wszystkim dzielcie się nami ze swoimi znajomymi, którzy mają podobne zainteresowania, więc jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Tak, do usłyszenia, a ja się zanim pożegnam, to jeszcze powiem, że w ciągu jednego tudzież dwóch dni wasze najbliższe sklepy w waszej okolicy zrobiły fikoła i jesteśmy już w okresie przedświątecznym. Trzymajcie się, nara!
Tak! Nara.